Rozmowy niedokończone na antenie Radio Maryja. 1 grudnia 1942 roku został utworzony niemiecki obóz koncentracyjny dla dzieci w Łodzi przy ulicy Przemysłowej 34. O tym chcemy dziś rozmawiać. Zbliża się 80. rocznica tego wydarzenia i o dzieciach, o obozie. Chcemy dziś rozmawiać, a naszym Państwa gościem Michał Hankiewicz, historyk, kierownik działu edukacji Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Kłaniamy się, panie Michale.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jesteśmy po pierwszej części już naszego spotkania, a zatem prosimy o takie szersze podsumowanie i wprowadzenie nas w temat tego dzisiejszego naszego spotkania. Zapewne mamy pewnego rodzaju niedosyt po pierwszej części, niedosyt spowodowany tym, że zbyt mało powiedzieliśmy o władzach obozu. Jak również wydaje się, że zbyt mało powiedzieliśmy o całej takiej biurokratycznej machinie, która przecież była machiną całego tego niemieckiego dyktatu, niemieckiej precyzji i czy możemy z tego korzystać, w jaki sposób możemy do tego dotrzeć, bo to właśnie z pańskich ust padło takie słowo, że Łódź była konglomeratem różnego rodzaju obozów i więzień w czasie II wojny światowej. Chcemy wsłuchać się w pański głos, takie lekcyjne 45 minut oddajemy, byśmy potem mogli podjąć i dyskusję. I mamy nadzieję, że słyszą nas ci, którzy przez lata milczeli, albo potomkowie tych, którzy przez lata nie mówili o tym, chociaż byli ofiarami jako dzieci różnego rodzaju obozów, może nie tylko tego obozu w Łodzi, ale walczyli o swoje prawo, swoją godność, będąc ofiarami II wojny światowej. Oddajemy głos Michał Hankiewicz, historyk, kierownik działu edukacji Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Niech też nie braknie słów o samym muzeum, o tej inicjatywie i o tym, co Państwo robicie dla budowania naszej świadomości, tożsamości, pamięci historycznej.
Obóz przy ulicy Przemysłowej jest to miejsce szczególne na mapie okupowanej Polski. Jest to obóz, który wymyka się wszelkim tutaj opisom, prawidłom tego, jak taki obóz działa, z jakich składa się elementów, czy to może być obóz pracy, czyli przymusowa praca więźniów, czy jest to obóz karny, wynikający z tego, kto tam do tego obozu trafiał. Obóz wychowawczy, tak też ten obóz czasami Niemcy sami opisywali. Jest to miejsce szczególne. Przebywały tam dzieci w wieku od już najmniejszych lat, od kilkunastu miesięcy, dwóch, trzech lat, czyli takich najmłodszych dzieci, które były wysyłane później do Niemiec w celu germanizacji. Po dzieci 8-9-letnie, czyli takie, które obejmował już nawet oficjalny dokument założycielski obozu z 28 listopada 1942 roku, wytworzony przez niebyle jaką instytucję, przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, czyli główny urząd w nazistowskich Niemczech, który skupiał w sobie wszystkie instytucje policyjne, chociażby słynne Gestapo czy Kripo, czyli policję kryminalną. Właśnie decyzją tego właśnie urzędu w Litzmannstadt, ponieważ tak wówczas nazywała się Łódź, od kwietnia 40 roku nie ma na mapie ówczesnego świata takiego miasta jak Łódź czy Lodz, jest Litzmannstadt. Właśnie w Litzmannstadt ma powstać obóz dla młodzieży w wieku od 8 do 16 lat, obojga płci i chłopcy i dziewczynki mieli tam być kierowani. W tym dokumencie widnieje takie niemieckie sformułowanie, że kierowane tam mają być kryminele od Verwahrlose Junge Polen, czyli młodzi Polacy, którzy są zaniedbani, Verwahrlose, oraz którzy przejawiają pewne zachowania kryminalne, bandyckie, przestępcze. Wiele wniosków o skierowanie małoletniego Polaka do obozu obejmuje takie zagadnienia jak złamanie tego okupacyjnego prawa Rzeszy, które jest oczywiście prawem narzuconym w sposób brutalny za pomocą systemu różnych represji, gdzie dziecko polskie nie ma nawet fizycznie jakichś prawnych możliwości zdobyć jakichś podstawowych produktów, podstawowych rzeczy do życia, nie może mieć kartek na żywność, nie może mieć kartek na ubrania, na buty. Wówczas, kiedy na początku wojny polskie dziecko zostanie sierotą wojenną, zostanie pozbawione rodziców, swojego oparcia moralnego, psychicznego, wówczas musi zdobywać wszystkie potrzebne do życia rzeczy dla siebie, dla swojego młodszego rodzeństwa w sposób na pół legalny, no łamiąc tutaj często okupacyjne prawo. My często, myślę, byśmy mogli rozgrzeszyć tych małych bohaterów, tak? Myślę, że jej współczesna młodzież w tych warunkach okupacyjnych, ciężko mi w ogóle nawet się pewnie jest odnaleźć, dlatego nasze zajęcia edukacyjne zawsze też zaczynają się od pewnego rodzaju wprowadzenia w tą atmosferę, żeby nie rzucać młodzieży w temat II wojny światowej, tak bez jakiegoś przygotowania też takiego, no choć troszeczkę psychologicznego, tego, że naprawdę żyjemy w dobrych czasach pełnego dostępu do dóbr, do kultury, do nowoczesnych rozwiązań, a wówczas zdobycie nawet podstawowych leków, zdobycie węgla do ogrzania swojego mieszkania, to są rzeczy naprawdę karkołomne do zrealizowania. I naprawdę tutaj chylę czoła tutaj tym małym bohaterom, jak ich tak często nazywam, tak? Tym młodym ludziom, którzy nigdy wojny nie doświadczyli, nikt im wojny nie wytłumaczył, często no, nie mieli nawet czasu tej wojny się jakoś nauczyć, tylko po prostu musieli tu i teraz znaleźć jakieś rozwiązania, które będą po prostu najlepsze dla ich rodzin. Bardzo szybko władze niemieckie zwracają uwagę na ten fakt, że polska młodzież jest dla nich bardzo dużym problemem natury wychowawczej, socjologicznej, psychologicznej, takiej, gdzie polskie dziecko no, jest zaniedbane, stanowi problem wychowawczy. Wydziały młodzieżowe i to nie tylko o samej Łodzi tutaj mówimy dzisiaj, ponieważ inne duże miasta, takie jak Poznań czy Katowice, też wykazują taki odsetek polskiej młodzieży, która wówczas no, jest właśnie no budzi jakieś tutaj ich wątpliwości, obawy, że niemiecka młodzież będzie przez tą polską młodzież jakoś deprawowana, demoralizowana, dlatego też są potrzebne pewne działania. Niemcy je realizują w sposób bardzo skrupulatny. Często na zajęciach wspominam, że to nie jest taka sytuacja, że mamy jakąś grupę dzieci aresztowanych, które trzeba natychmiast zamknąć w jakimś jednym budynku. I to już jest koniec tego problemu, tak? Tylko to jest postępowanie, które tutaj będzie ze strony Niemców bardzo takie, powiedziałbym, no, robione krok po kroku, tak? Są to decyzje podejmowane na wysokich szczeblach. Powiem więcej, pewne rozwiązania przyjęto nawet z już istniejących obozów, chociażby warto tutaj wspomnieć o obozie dla niemieckiej młodzieży w Moringen w Dolnej Saksonii, dla niemieckiej młodzieży, który powstał w 1940 roku, który był takim obozem wzorcowym, Musterlagerem, my tu go nazywamy, dla obozu w Łodzi. Kobietą, która stała na czele tego obozu w Moringen, która podpisywała sama raporty kobiet, które pracowały w tym obozie, pani Friederike Wiking, też osoba nietuzinkowa, ponieważ stała bardzo wysoko w hierarchii Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Ona uczestniczyła w Łodzi w konferencjach, spotkaniach z przedstawicielami władz policyjnych w Łodzi, na spotkaniach z nadburmistrzem miasta Wernerem Węckim. Przekazywała pewne swoje uwagi, rozwiązania, które wówczas też uznano za widocznie na tyle pomocne, że wykorzystano je przy tworzeniu późniejszego obozu przy ulicy Przemysłowej. Na jego czele stanął Camillo Erlich w randze komendanta obozu, który jednocześnie pełnił też funkcję szefa policji kryminalnej na terenie całego okupowanego Litzmannstadt. Wcześniej pracował w Chemnitz, przez krótki okres też w Berlinie. Miał rangę SS-Sturmbannführera, majora SS, czyli była to też osoba w tej strukturze SS wysoko postawiona. Jego rozkazy, nakazy, rozporządzenia na terenie samego obozu wypełniali kierownicy, Regelleiterzy, których było łącznie w czasie funkcjonowania obozu trzech. Pierwszy z nich nazywał się Heinrich Fugge. Był kierownikiem obozu na Przemysłowej od założenia obozu, od 1 grudnia 1942 roku do marca 1943 roku, gdyż wówczas został wysłany do filii obozu. Ten obóz był na tyle duży, że miał swoją własną filię, w której pracowały dziewczynki w miejscowości Dzierżązna, niedaleko od Łodzi, bardzo blisko Zgierza. Tam funkcjonowała filia dla dziewcząt. Kierownikiem tam był właśnie Heinrich Fugge. Drugim kierownikiem był Arno Wruk, zaś ostatnim kierownikiem był człowiek o nazwisku Enders. My, jako Muzeum Dzieci Polskich, badacze tego muzeum, odkryliśmy, że jego imię to Karl. W wielu wcześniejszych publikacjach też przedstawiano jest właściwie bez żadnego imienia, Karl Enders. Także to jest kierownictwo obozu, ludzie, na którego temat też staramy się zdobywać różne bardzo ważne informacje. Ostatnim naszym dokonaniem jest odkrycie w archiwum w Hanowerze dokumentów dotyczących powojennych losów Heinricha Fuggego, pierwszego kierownika obozu, który pozytywnie przeszedł denazyfikację przeprowadzoną przez komisję amerykańską w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Ubiegał się tam o angaż w policji niemieckiej. Przez około roku był w takim specjalnym więzieniu sekcji brytyjskiej w Niemczech, został stamtąd następnie wypuszczony, mógł podjąć pracę w policji dzięki tej pozytywnej opinii komisji denazyfikacyjnej. Przy czym w 1951 roku w zachodnich Niemczech pojawiła się taka ustawa, w której wspominano, że jeśli ktoś brał udział tutaj w aparacie administracyjnym III Rzeszy, natomiast nie należał do grupy tzw. Hauptbeschuldigte, czyli głównych oskarżonych, oraz tzw. Mitläufer, czyli współsprawców największych zbrodni, tylko należał do takich szeregowych pracowników aparatu urzędniczego, urzędowego. Od momentu tej ustawy ma też pewnego rodzaju wolną rękę w podejmowaniu pracy w swoim zawodzie. Heinrich Fugge wykorzystał właśnie zapisy w tej niemieckiej ustawie. Przez wiele lat pracował jako doradca klienta w Towarzystwie Ubezpieczeniowym w Hamburgu. Tam zresztą po wojnie też zamieszkał. I w roku 70 w Hamburgu ma miejsce postępowanie prowadzone przez miejscową prokuraturę, która Heinricha Fuggego próbowała oskarżyć o zbrodnie popełnione w obozie. Co ciekawe, prokurator z Hamburga, Ulrich Zebas, przeprowadził też tutaj rozmowy, przesłuchiwał chociażby Kamila Erlicha, Heinricha Fuggego osobiście, Arno Wruka, czyli jego następcę. Bardzo żałujemy, my jako badacze, że nie było nam dane jakoś porozmawiać z tym prokuratorem, z człowiekiem, który miał okazję bezpośrednio zobaczyć tych sprawców, posłuchać, jak się zachowują, jak reagują, ponieważ zmarł on w maju 2021 roku. Także dosłownie niewiele czasu nam zabrakło dobrej, pełnej woli, która by, no może jakby ktoś wcześniej dotarł do naszych ustaleń, udałoby się jeszcze z tym człowiekiem porozmawiać. Niestety to się nie udało. Postępowanie nie zostało zakończone żadnym procesem. Kolejni oskarżeni pomału odchodzili z tego świata. Kamilo Erli w roku 74, Arno Wruk w roku 77. Co ciekawe, do dzisiaj jest to też nasze takie, powiedziałbym, wyzwanie badawcze, że do tej pory nie znamy daty i miejsca śmierci Heinricha Fuggego. Ja osobiście tego faktu nie znam, ale jeszcze będę na pewno starał się coś w tym temacie odkryć. Także przede wszystkim kwestia rozliczeń dla nas, myślę, dla narodu polskiego, szczególnie istotna w kontekście tych zbrodni niemieckich, których naprawdę mamy mnóstwo na terenie naszego dawnego okupowanego terytorium. I w tym wypadku niestety jest to rozliczenie bardzo niepełne. Dzięki badaniom Muzeum Dzieci Polskich wiemy, że załogę, taką podstawową załogę obozową, tutaj stanowiło liczbę około ponad 100 funkcjonariuszy. Ci wszyscy ludzie też gdzieś po wojnie zniknęli, gdzieś też późniejsze swoje losy może na terenie powojennych Niemiec też sobie realizowali, też żyli tutaj. Niestety, no z powodu braku podstawowych dokumentów, niestety nie jesteśmy w stanie tych życiorysów odtworzyć. Są to kolejne przed nami kwestie badawcze, które też staramy się na równi z tymi kwestiami badawczymi dotyczącymi oczywiście najważniejszych dla nas osób, czyli byłych więźniów, staramy się realizować, żeby zarówno o sprawcach, jak i o ofiarach tutaj w działalności tego muzeum było jak najwięcej informacji. Staramy się przekazywać najnowsze, aktualne badania na temat właśnie funkcjonowania tego obozu. Staramy się demitologizować pewne zagadnienia, które mogły się, że tak powiem, wśród znawców tematu jakoś w ciągu tych wielu lat utrwalić. Jednym z takich faktów jest chociażby to, że Eugenia Pol, jedna z najgorszych nadzorczeń w obozie, która była sądzona w Łodzi w latach 70., przez wiele lat pokotowało informację, że została aresztowana podczas odsłonięcia pomnika martyrologii dzieci w Łodzi w 71 roku. Natomiast wiemy już, że nie mogło do tego dojść z tego względu, że już od grudnia 70 roku, czyli pół roku wcześniej, Eugenia Pol była już w areszcie, została aresztowana i była później sądzona w Łodzi za zbrodnie, które popełniła na terenie obozu. Jest to tylko jedno z wielu takich zagadnień, nad którym tutaj pracowaliśmy. Znamy nowe ustalenia, nowe fakty, także Muzeum Dzieci Polskich jako instytucja, która powstała niestety naszym zdaniem ludzi, którzy w tym temacie działają, którzy są młodzianami, którzy też chcą przekazywać tą najnowszą historię Polski, zdecydowanie powstało za późno. Wielu świadków niestety już odeszło. Nawet całkiem niedawno odeszły kolejne dwie panie, które jako dzieci były na terenie obozu. Pani Elżbieta Konarska i pani Ewa Gauss-Nowakowska. Jako młode dziewczyny były na terenie tego obozu. Były jeszcze do niedawna możliwość się z nimi spotkać, jeszcze z nimi porozmawiać, natomiast niestety w tym roku odeszły i kolejne osoby, które tą wiedzę posiadały, niestety na podstawie własnych przeżyć, no niestety już tą historią się z nami nie podzielą. Muzeum ma pewną misję do zrealizowania. Tą misją jest przede wszystkim upamiętnienie tych najmniejszych ofiar II wojny światowej, przypominanie na każdym kroku o tej zbrodni, o tym, że Niemcy, tak jak wspomniałem wcześniej, z pełną premedytacją tworzą takie miejsce odosobnienia dla najmłodszych dzieci, traktują je w sposób szczególnie brutalny. Ja osobiście póki co nie natrafiłem na żadne relacje dawnych ocalałych, żeby wspominano o jakichś ludzkich odruchach tych ludzi, którzy no byli panami życia i śmierci na terenie obozu. Mogli dzieci zbić naprawdę za każde najmniejsze, drobne przewinienie, takie jak krzywe spojrzenie, niewłaściwe ukłonienie się, krzywe stanie na apelu, nieodczytanie swojego numeru na apelu, zjedzenie gruszki na terenie obozu, ponieważ te dzieci były wiecznie wygłodniałe, były wiecznie, no nie dostawały takiej ilości kalorii potrzebnej do przetrwania codziennego, tyle ile potrzebowały. Także to jest jeden z tych aspektów, czyli edukowanie, przypominanie. Jestem w wielu szkołach, zarówno w łódzkich, jak i też na terenie całego naszego kraju. Dla wielu nauczycieli również, pedagogów, to są też często informacje nowe. W ośrodkach akademickich często tego tematu w ogóle nie poruszano, tego zagadnienia. Wiadomo, to jest jeden z wycinków naprawdę tego strasznego konfliktu II wojny światowej, ale on ma dla nas specjalne znaczenie, tak? Ponieważ drugiej takiej rozwiniętej struktury no nie znajdziemy, jeśli chodzi właśnie o kwestie dzieci najmłodszych, plus bardzo istotny fakt, który zawsze podkreślamy, że dzieci w tym obozie były same. Nie miały tam żadnych rodziców, nie miały tam członków rodziny, którzy mogliby tym dzieciom pomóc przetrwać ten najstraszniejszy czas. Te dzieci miały tylko i wyłącznie siebie, a i tak Niemcy perfidnie tutaj psychologicznie podejmując działania, często te dzieci przeciwko sobie też nastawiały, próbowały niektóre dzieci jakoś przekupić, mianować je kimś w rodzaju kapo, próbowali po prostu, żeby te dzieci, no, żeby panował jak największy konflikt między nimi, bo takimi ludźmi jest łatwo sterować, no, biorąc pod uwagę, że mówimy o dzieciach w wieku no, już szkoły podstawowej czy wczesnego liceum, także tak czy siak było to miejsce naprawdę bardzo straszne. Następna kwestia, Muzeum działa na wielu innych płaszczyznach, między innymi w formie upamiętnienia, których do tej pory w przestrzeni miasta Łodzi brakowało na pewno, jeśli chodzi o ten obóz, chociażby na jego dawnym historycznym terenie. Sam jako łodzianin bywam tam często nawet prywatnie na spacerze. Staram się wejść troszeczkę w rolę takiej osoby spoza Łodzi, turysty, osoby, która chce się na ten temat czegoś dowiedzieć, przejść się po tych ulicach, dotknąć tej historii, może trochę poczuć, no i szuka jakiegoś punktu zaczepienia. Pierwszym punktem zaczepienia jest pomnik martyrologii dzieci. My w Łodzi nazywamy go pomnikiem pękniętego serca, który powstał w roku 71, czyli dopiero 25 lat po zakończeniu funkcjonowania obozu, który znajduje się fizycznie poza dawnym terenem tego obozu. Staraniem Muzeum Dzieci Polskich odtworzyliśmy dwie rzeźby na dawnym terenie obozowym. Są to dwie rzeźby z cyklu Kinder Muster, model dziecięcy. Autorem rzeźb jest łódzki rzeźbiarz dr Marcin Mielczarek. Jest to część większego projektu, ponieważ łącznie docelowo tych rzeźb planujemy na terenie obozu 9. Na ten moment są dwie. Ich wspólnym motywem są dziecięce trepki, takie, które dzieci nosiły na terenie obozu. Są one umiejscowione w dwóch miejscach. Jedno to jest dawna obieralnia warzyw, dlatego elementem, który występuje przy trepkach w tej rzeźbie, to jest ziemniak, obierka, kawałek i też nożyk. Natomiast druga rzeźba jest przy dawnym obozowym atelier, tam, gdzie władze niemieckie obozu wykonywały dzieciom fotografie do dokumentacji obozowej, dlatego obok trepków jest wyrzeźbiony aparat fotograficzny. Natomiast no, docelowo planujemy tych rzeźb o wiele więcej. Druga kwestia dotycząca tematu no, szczególnie przykrego, też bardzo trudnego, kwestia tego, gdzie spoczywają ciała dzieci zamordowanych w obozie. Planujemy jako muzeum na terenie cmentarza Kurczaki, tam gdzie te dzieci są pochowane, aczkolwiek ich grobów już dzisiaj nie znajdziemy, ponieważ przez wiele lat w Polsce Ludowej nie udało się dotrzeć rodzinom, czy nie były te dzieci odpowiednio upamiętnione, dlatego z ponad 70 dzieci, no właściwie tylko dwóch chłopców, Jurek Krutkowski i Zygmunt Olejniczak, tylko dwa groby fizycznie są na terenie tego cmentarza, że można tam złożyć jakiś wieniec, hołd, zapalić zniczy i o tym dziecku przypomnieć. Muzeum chciałby w przyszłości stworzyć taki monument upamiętniający w ogóle wszystkie dzieci, które zmarły na terenie obozu i one byłyby tam wtedy wypisane z imienia, z nazwiska. Planowany jest jakiś projekt też graficzny takiej rzeźby. Ponieważ jesteśmy dosyć blisko tej daty 1 grudnia 80. rocznicy utworzenia obozu dla polskich dzieci, my jako Muzeum Dzieci Polskich realizujemy szereg przedsięwzięć, działań upamiętniających ten fakt. 30 listopada w Łodzi mamy uroczystość pod pomnikiem pękniętego serca. Następnie przychodzimy pod budynek dawnego zarządu obozu, tak zwanego Verwaltung, gdzie staraniem Muzeum Dzieci Polskich zostanie zamontowana nowa tablica informacyjna dotycząca tego, co w tym budynku w czasie wojny funkcjonowało. 1 grudnia w Łodzi jest to dzień szczególny, gdzie też my na miejscu upamiętniamy te dzieci, możemy zaprosić wtedy na prelekcję. Natomiast takim wydarzeniem, które będzie, myślę, miało największy oddźwięk też w takim zasięgu ogólnopolskim, jest fakt, że będzie minuta ciszy w polskim Sejmie. W dniu 30 listopada jest już specjalna uchwała podpisana w tej sprawie. Polscy parlamentarzyści oddadzą hołd ofiarom tego niemieckiego obozu w dniu 30 listopada. A 1 grudnia w pomieszczeniach sejmowych będzie zaprezentowana wystawa dotycząca Gertrudy Nowak, dziewczynki z obozu, która jako jedyna wróciła na teren już nieistniejącego obozu i zabrała stamtąd swoją oryginalną dokumentację obozową. Udało nam się dotrzeć do rodziny, która posiadała te bardzo cenne dokumenty i naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni tej rodzinie, pani Alicji Hetmańskiej, jej rodzeństwu za to, że zgodzili się nam przekazać do zbiorów muzealnych te oryginalne, niezwykle cenne artefakty. Na podstawie tych artefaktów udało nam się już teraz, w tym momencie już mamy wydaną publikację pod tytułem Niezwykła Polska Rodzina. Losy Gertrudy Nowak, dziecka z obozu na Przemysłowej, które powstało właśnie tutaj z inicjatywy muzeum. Autorem tej publikacji jest dr Andrzej Janicki z muzeum. Także już taka publikacja fizycznie jest. 1 grudnia w Sejmie będzie prezentowana wystawa w oparciu właśnie też o te zachowane materiały. 7 grudnia natomiast w Łodzi, w Teatrze Wielkim, odbędzie się uroczysta premiera filmu dokumentalnego w reżyserii Mateusza Winkla, reżysera, który współpracuje z muzeum od wielu lat. Pod tytułem To się nie kończy, historia obozu dla dzieci na Przemysłowej. Film dokumentalny, w którym dużą część tego filmu stanowią relacje ocalałych, którzy przedstawiają tutaj swoją historię, oddajemy im głos. Chcemy, żeby wybrzmiał szczególnie mocno, szczególnie przy tej dosyć ważnej rocznicy, 80. rocznicy utworzenia obozu dla polskich dzieci. Kończymy te, tak już moim zdaniem myślę, dosyć ważne i istotne wydarzenia też 11 grudnia. Otwieramy na ulicy Piotrkowskiej 90 w siedzibie Muzeum Dzieci Polskich wystawę multimedialną opartą o niezwykle cenny materiał źródłowy, czyli listy dzieci. Listy dzieci, które są szczególne, ponieważ są pisane pod przymusem, są ocenzurowane. Ich lektura też jest niezwykle cenna, ważna, dotycząca tego, jakie warunki panowały w tym obozie, czego dzieciom najbardziej brakowało, o co najczęściej w tych listach proszą. Natomiast też, co szczególnie jest dla nas historyków, ale dla osób, które się tym tematem interesują, też ważnym sygnałem jest to, że w jednym z nagłówków papeterii obozowej jest podane takie jedno zdanie: dzień zwolnienia nie może zostać podany. Władze obozowe nigdy nie informowały dziecka, ani nie było to napisane w żadnym wniosku, jak długo polskie dziecko w obozie na Przemysłowej ma przebywać. Czy za kradzież węgla miało tam przebywać do 3 czy 6 miesięcy, czy za nielegalne przekroczenie granicy kara wynosiła 1-2 pobytu w obozie. Nigdy czegoś takiego nie było podawanego, także ten cytat, to, że te dzieci nie mogły nawet sobie jakoś ułożyć w tej głowie swojej przyszłości, nie miały, myślę, moim zdaniem w ogóle pojęcia, jak długo ten koszmar będzie trwał, biorąc pod uwagę, że no, nikt nie przyjdzie mu z pomocą, ponieważ nawet kiedy były podejmowane próby, żeby dziecko z obozu zwolnić, kiedy jeszcze żyjący członkowie rodziny pisali do komendanta obozu z prośbą o zwolnienie dziecka, że jest rodzina, która się tym dzieckiem zaopiekuje, że nie będzie ono dalej zachowywało się kryminalnie, stosując tą retorykę, która doprowadziła do tego, że to dziecko zostało aresztowane. Niemieckie władze obozowe zawsze takie prośby o zwolnienie dziecka odrzucały. Daleko nie szukając, jedną z takim właśnie pism do władz obozowych zwrócił się chociażby wujek Gertrudy Nowak, Walenty Stark, także są to też historie dla nas bliskie, namacalne, na konkretnych dzieciach, na konkretnych życiorysach. Można powiedzieć, że no to jest też cały czas blisko nas, aczkolwiek nie tylko sama Łódź, ale również i Dzierżonzna też jest tutaj dla nas bardzo istotne. Upamiętnienie dziewczynek, które pracowały w filii dziewczęcej, które też przeżyły bardzo trudne chwile. Też uda się najprawdopodobniej w najbliższym czasie otrzymać od gminy Zgierz teren dawnej filii w Dzierżonznej, gdzie w przyszłości mamy szczerą nadzieję, że powstanie też filia Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Obecnie mieści się ona na ulicy Piotrkowskiej 90 w Łodzi. Aczkolwiek mamy szczerą nadzieję, ponieważ już są sygnały ku temu, już trwają rozmowy na temat przekazania na rzecz muzeum oryginalnych zabudowań obozowych, budynków, w której mieściła się dawna komendantura. Jest to budynek prywatny, rozmowy z właścicielami trwają, jest dobra wola, żeby w przyszłości powstała tam właśnie wystawa Muzeum Dzieci Polskich. Miasto Łódź ma również w tym momencie użyczyć nam też budynków znajdujących się na działce miejskiej, też bardzo blisko tych zabudowań, także wszystko zmierza ku temu szczęśliwemu rozwiązaniu, że w najbliższym czasie uda się oficjalnie te tereny nabyć i w przyszłości Muzeum Dzieci Polskich powstanie tam, gdzie uważam powinno już powstać dawno temu, czyli na dawnym historycznym terenie obozu przy ulicy Przemysłowej, tam gdzie jest się najbliżej tego wszystkiego, gdzie jest się blisko budynków oryginalnych, gdzie jest się blisko artefaktów. żeby w tej przestrzeni edukować, zarówno w takiej formie tradycyjnej, za pomocą tradycyjnych rozwiązań wystawienniczych, jak spotkanie chociażby z żywymi eksponatami, jak również myślę, że też spore rozwiązanie ze świata wirtualnego też warto tutaj w tym momencie zastosować. Niestety z powodu braku wielu historycznych artefaktów te rozwiązania multimedialne na pewno też są jakąś propozycją, rozwiązaniem, szczególnie też w tym naszym społeczeństwie, które no, żyje z nowoczesną technologią, także kwestia rzeczywistości wirtualnej, czegoś, co jesteśmy w stanie odtworzyć na podstawie materiałów, zdjęć, dokumentów, wykorzystać te najnowsze rozwiązania techniczne, no w słusznej sprawie przede wszystkim, żeby i za pomocą właśnie takich rozwiązań przypominać o tym, że w czasie II wojny światowej, to co często mówię też młodzieży, dzieciom ze szkół, to nie miało miejsca setki tysięcy kilometrów stąd. To nie jest historia dla nich niedotykalna, nienamacalna, tylko to działo się tutaj, działo się na terenie okupowanej Łodzi. Tak jak ksiądz wspomniał, konglomeracie różnych obozów, więzień w samej Łodzi, takich obozów, więzień było naprawdę mnóstwo. Nie wszystkie budynki, w których te obozy były, do dzisiaj się zachowały. Nie w każdym wypadku udało się założyć taką instytucję, czy odpowiednio wyedukować na temat tego, że w wybranych punktach naszego miasta były obozy przejściowe, wysiedleńcze. Także bardzo istotny fakt, żeby takie muzeum istniało, istnieje, działa właśnie w Łodzi.
Naszym i Państwa gościem Michał Hankiewicz, historyk, kierownik działu edukacji Muzeum Dzieci Polskich, ofiar totalitaryzmu, a nasza rozmowa dotyczy utworzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci. Miało to miejsce 1 grudnia 1942 roku. Dzieci tam przebywały, czy ten obóz istniał do 18 stycznia 1945 roku. Właśnie tego 18 stycznia 1945 roku znajdowało się tam dokładnie 800 osób, 800 dzieci. I stąd nasze pytanie dla takiego uzupełnienia przed pytaniami do słuchaczy. Ile osób przeszło przez ten obóz jako dzieci? Jakie są szacunki? No bo wiemy, że około 1000 osób było, prawda? Ale biorąc pod uwagę, że to 25 miesięcy funkcjonowania tego obozu, to zdajemy sobie sprawę, że to nie te 1000 osób od początku, a na końcu 800. A drugie pytanie, które nawiązuje do liczb, to ile osób było zatrudnionych jako osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tego obozu i czym dzieci w tym obozie zajmowały się, co należało do ich obowiązków. I w jakimś wymiarze, panie Michale, nie odpuszczam tego pytania odnośnie takiego życia dziecięcego. Dzieci, prawda? Oprócz pracy, oprócz tego rygoru, czy dysponują Państwo takimi świadectwami czy opracowaniami, które pomogłyby nam odpowiedzieć, jak wyglądało dzieciństwo dzieci, na ile one mogły być tam dziećmi.
Dobrze, także pierwsza kwestia dotycząca tego, ile dzieci w ogóle przeszło przez ten obóz, jest kwestią dla nas dosyć trudną do oszacowania, z tego względu, że występują znaczne braki w oryginalnej dokumentacji, na której moglibyśmy się oprzeć. Też kolejny raz tutaj wracam właśnie też do kwestii pewnej demitologizacji pewnych danych, które pojawią się w czasie analizy chociażby wykonanej wcześniej przez innych badaczy, historyków, czy chociażby przez byłego więźnia obozu Józefa Witkowskiego, który napisze monografię obozu na Przemysłowie w 1975 roku. Padnie tam liczba 12 tysięcy osadzonych dzieci. Później w toku postępowania prowadzonego przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie ta liczba też będzie się zmieniała. z analizy artykułów prasowych, których też dokonywałem, prasy PRL-owskiej, tam pojawiały się liczby 10 tysięcy, 6 tysięcy, 8 tysięcy. Natomiast są to wszystko szacunki zdecydowanie zawyżone. Na podstawie badań przeprowadzonych przez łódzki IPN, przez badania, które my prowadzimy, przekazujemy taką informację, stan dzisiejszy, że przez cały obóz w czasie jego funkcjonowania przeszło około 3 tysięcy dzieci. Co do kwestii dosyć trudnej, przykrej zgonów, wiemy na pewno, że tych zgonów było 76, dlatego taka dokładna liczba, ponieważ dokładnie tyle aktów zgonu dr Jakub Parol, pracownik muzeum, znalazł w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi, gdzie w akcie zgonu jako miejsce zgonu podano Polen Jugendverwahrlager. Wszystkie te 76 osób są pochowane właśnie na cmentarzu Kurczaki, o którym wspomniałem wcześniej, także ja zawsze taką datę, właśnie informację podaję, te 76 zgonów pewnych, ponieważ w związku z tragicznymi warunkami sanitarnymi, które miały miejsce na terenie obozu, w listopadzie 1943 roku wypuchła w obozie epidemia tyfusu. Wiemy, że Niemcy podjęli wszelkie kroki, żeby chociaż część tych dzieci wysłać do szpitali w getcie łódzkim, żeby te dzieci tej epidemii po prostu nie rozpowszechniły dalej, żeby te dzieci, część z nich jakoś uzdrowić. Natomiast jesteśmy przekonani, że na pewno smutne żniwo ta epidemia tyfusu też zebrała, natomiast przy tej okazji nie były prowadzone żadne oczywiście wykazy, statystyki. Zdarzają się takie opisy wśród ocalałych, że część z tych dzieci, które zmarły na tyfus, po prostu była chowana po cichu za wschodnią granicą obozu na terenie dawnego, obecnego cmentarza żydowskiego. Troszeczkę ta granica teraz jest zmieniona, podeszła arteria komunikacyjna Luisa Sporna, więc cmentarz żydowski kiedyś miał troszeczkę inne granice. I tam te dzieci mogły być chowane, także skali tego niestety do końca nie znamy. Kwestia druga, osób zatrudnionych w obozie, na podstawie również tutaj badań IPN-u oraz przeprowadzonych również tutaj badań pracownicy naszego muzeum, dr Agnieszki Frączek-Kwarty, która pracuje nad tematem załogi obozowej już przez dłuższy czas. Wiemy, że tych funkcjonariuszy takich podstawowych, nie wliczając do kierownictwa obozu, było łącznie ponad 100, biorąc pod uwagę fakt, że była zatrudniona tutaj zarówno załoga taka wewnętrzna, czyli pracowników, którzy pracowali na terenie obozu, jak również była też taka załoga, która zajmowała się tylko i wyłącznie zewnętrznym pilnowaniem obozu, żeby żadne dziecko z tego obozu nie uciekło, także jakby takie podwójne zasieki dla takiego polskiego dziecka, potrójne, wliczając to fakt, że jeszcze nawet jakby jakimś cudem ominęło załogę wewnątrz obozu, na zewnątrz i nawet jakby jakimś cudem znalazło się na terenie łódzkiego getta, to dalej było na terenie zamkniętym, odizolowanym, więc do takiej ucieczki nigdy nie doszło, ale nawet gdyby doszło, to dziecko nie miało po prostu już, mówię, fizycznie szans nawet stamtąd się wydostać, także też są to kwestie, które też badamy, też te nazwiska samej załogi też nie są tematem prostym, część się powtarza, mamy na przykład dwie osoby o nazwisku August i Augustin, też staramy się dowiedzieć, czy to chodzi o tego samego człowieka, czy to jest zupełnie ktoś inny. Augustin nie ma też nazwiska na przykład, także imienia w dokumentacji obozowej, także też trudna kwestia do ustalenia. Natomiast kwestia tego dzieciństwa. To dzieciństwo zostało tym dzieciom zabrane wraz z wybuchem wojny. Nigdy już nie miały wrócić do swojego normalnego dzieciństwa, które było tuż przed wrześniem 1939 roku. Kiedy dziecko trafiło do obozu w Łodzi, myślę, że nie miało nawet za bardzo szansy, żeby nawiązywać do jakichś takich czasów sprzed wojny, zaczynając chociażby od takiej podstawowej rzeczy, że jednym z elementem procedury przyjmowania do obozu było pozbawienie dziecka wszystkich jego prywatnych rzeczy, jego prywatnej własności. Czyli w momencie, kiedy dziecko przybyło na przykład, powiedzmy, z Wielkopolski, przyjeżdżało na teren obozu w swoich prywatnych ubraniach, tak, może miało ze sobą różaniec, obrazek, może zdjęcie, może
maskotkę jakąś,
może maskotkę,
zabawkę.
Tak, może coś miało ze sobą, fakt, to jednym z elementów procedury obozowej było odbieranie dziecku jego własnej prywatnej własności i przekazywanie mu no, własności obozowej, czyli w wypadku chociażby ubioru, no to ten dosyć charakterystyczny, pojawiający się na zdjęciach z obozu jednolity szary drelich. Nie taki pasiek.
Czy taki drelich mógł gdzieś u kogoś zostać? Ktoś może być w posiadaniu takiego?
To znaczy,
drelichu?
Myślę, że nie. I teraz już wytłumaczę dlaczego. Ponieważ był to komplet jednorazowy. To znaczy, był wydawany tylko raz podczas przyjmowania do obozu. Z rzadka dochodziło bardzo do tego, żeby te drelichy były jakoś dezynfekowane czy prane, dlatego to było właściwie jedyny ubiór na terenie tego obozu dla tych dzieci, także wszelkie ślady krwi, bicia, wszystkiego, co to dziecko przyjmowało na siebie, odbijało się chociażby też na tym ubiorze. Często przyjeżdżamy w jakichś sezonach zimowych, jesiennych do szkół, pokazujemy za oknem, patrzcie, leży śnieg, a wy siedzicie sobie, potem jesteście na dworze w kurtkach, w szalikach, w czapkach, a te dzieci nie miały nic. Miał tylko jeden cieniutki drelich i drewniane saboty. I kwestia teraz jest taka, że właśnie nawet nie miały
drewniane,
chyba tego gdzieś czegoś
złapać. Drewniane saboty, czyli?
Czyli drewniane trepki, takie na nogi drewniane, specjalnie wyrzeźbione drewniane obuwie, które często w ogóle, co ciekawe, no, było niedopasowane w ogóle do stóp dzieci, bo było za małe, za duże. Zdarzały się dwa lewe egzemplarze, dwa prawe. I niestety część z tych egzemplarzy nie była na przykład heblowana w środku. Czyli po prostu dzieci stopy były w wielu przypadkach poranione, nie były po prostu wydrążone odpowiednio, tak przygotowane na te dziecięce stopy. Także takie dzieciństwo, które kojarzy się z jakąś zabawą, z jakimś czasem niewinności, z jakimś czasem spokoju też, tego, że człowiek czuje się dobrze, radośnie, myślę, że tutaj no, te dzieci nie miały takiej możliwości. Wiemy na pewno, że modlitwa, wspólne odmawianie różańca, Ojcze Nasz, to było to, co scalało te dzieci, no szczególnie w takim okresie też świątecznym, tak, Bożego Narodzenia, gdzie tego Bożego Narodzenia nie było świętego Mikołaja. Była praca, był smutek, był ponury, straszny czas też tego, że te dzieci były wykończone, chore, ale też wiemy, że zbierały się w tych barakach, razem śpiewały po cichu kolędy. Po cichu przede wszystkim dlatego, że język polski na terenie obozu był zakazany i dzieci musiały swoje numery obozowe, które otrzymywały, znać tylko w języku niemieckim. Językiem polskim nie miały prawa się posługiwać, także no tutaj raczej mocno bym, myślę, ograniczył kwestię tego, czy te dzieci mogły choć przez chwilę w tym drylu obozowym, w tym codziennej obozowej rzeczywistości, no pozwolić sobie na rodzaj pewnego rozluźnienia, zabawy. Raczej mocno w to wątpię, raczej nie w tych okolicznościach, nie w tym obozie.
1 grudnia 1942 roku utworzenie niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci w Łodzi przy ulicy Przemysłowej 34 powstaje, rodzi się, na naszych oczach tworzy się Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Dziś w naszym studiu Michał Hankiewicz, bardzo często gościmy na naszej antenie również dyrektora tego muzeum, doktora Ireneusza Maja. Chcemy o tym rozmawiać, chcemy przypomnieć, a może nie tylko przypomnieć, ale nauczyć się tej naszej historii, losu naszych babci, naszych dziadków, może i pradziadków, którzy w ten sposób przeżyli swoje dzieciństwo. Przez wiele lat o tym milczeli, a nawet nie mieli okazji pojechać do Łodzi, by zobaczyć miejsce, w którym przeżywali gehennę swojego dzieciństwa. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego tematu z części radiowej, radiowo-telewizyjnej. Pamiętamy głos pana Henryka z Olsztyna, pana Alojzego, który zadzwonił do nas i przypomnieli nam losy swoje jako dzieci właśnie obozowych. Teraz też ten głos jest otwarty, jeżeli chodzi o pytania do pana Michała Hankiewicza, jeżeli chodzi o świadectwa. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Radio Maryja, prosimy. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię, Barbara z Włocławka. I chciałam się podzielić taką historią. Może to też nie dotyczy bezpośrednio, bo moja mama z rodzicami zostali wywiezieni do Łodzi właśnie, ale nie wiem gdzie dokładnie. Czy to też ten sam obóz. Tam przebywali krótko, bo oni zostali przesiedleni do w Lubelskie, gdzieś tam Halasy. Natomiast opowiadała takie wstrząsające
to mogło być historie roku?
Tutaj na dworcu. Że byli wsadzeni, że tak powiem, do wagonu bydlęcego. Tak to mama opowiadała, więc to chyba jakieś takie wagony były, no nie wiem, bez siedzenia pewnie. W każdym razie jakiś paradoks absolutny. No, orkiestra żegnała na dworcu tych ludzi, którzy wyjeżdżali, bo nie zgodzili się na przyjęcie listy Volksdeutscha. Tak? I cała rodzina.
Pani Barbaro, jesteśmy tutaj z takim historykiem, któremu oddaję też głos, by mógł pewne rzeczy dopytać. Być może pani coś bardziej kojarzy z tych opowiadań. Prosimy, pani Michała.
I zostali właśnie wywiezieni do Łodzi, ale nie wiem, gdzie to, na ulicy jakiej to się też mieściło. Nie wiem, ile tam przebywali. W każdym razie też mama opowiadała wstrząsające. Kobietka siedziała i kiwała się w samotności, jakaś starsza babcia z jakąś poduszką, jakąś pierzyną, tylko to, co mogła tam zabrać. No, ileś czasu tam spędzili. Nie wiem, gdzie ten obóz był. Już właśnie też nie zapytałam się dokładnie, więc jeżeli pan coś wie na ten temat, to bardzo proszę. Ale Niemcy teraz się mienią, mnie to burzy się dosłownie, jak Niemcy mienią się teraz za takich praworządnych i super. I jeszcze ten człowiek przywieziony tu z Niemiec próbuje...
Pani Barbaro, no tu mamy taki... na trudną sytuację, no bo chcemy o tym rozmawiać w sposób taki bardziej konkretny i pewny. Oddaję głos pan Michał Hankiewicz.
Witam panią serdecznie. Na pewno ważną informacją dla takich osób jak my, badaczy, historyków, jest poznanie pewnego tła. Przede wszystkim bardzo ważny jest kontekst, kiedy mniej więcej, czy to jest sam początek wojny, czyli 39, 40 rok, chociażby kwestia chociażby też tego, jak długo miał trwać ten pobyt w Łodzi. I no ostatnie takie pytanie, na które, jeśli pani ma możliwość odpowiedzieć, jakie były te losy nawet dalsze, powojenne?
Proponujemy skontaktowanie się z Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu, z oddziałami IPN-u. Tam tacy mili panowie i panie, jak pan Michał u nas w studiu, zapewne taki wywiad przeprowadzą. Pani Barbara już się z nami rozłączyła. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jacek z Łodzi. Ja urodziłem się w Łodzi, mój tata też i kolega mojego taty powiedział, gdzie był taki obóz. Był u kolegi na ulicy Niecałej, która się mieści i proszę tam poszukać. Proszę szanownego gościa, oddaję mu cześć za to właśnie, że i szacunek, że broni prawdy. To była ulica Niecała między Zawelską a Łagiewnicką blisko Spacerowej. I on tam był u kolegi, ten przyjaciel mojego taty, i chciał już wracać do domu, ale była godzina policyjna. I ten kolega mówi, nie wychodź, bo tego. I usłyszeli krzyk, wycie. Ale nie można było okna otwierać, bo by Niemcy strzelali. To tylko tak, zerknęli przez szparę. A tam dzieci ubrane w worki papierowe, oblewane wodą, a był mróz straszny. Dlatego chciałbym, żeby ten teren był zbadany. Ja tam znalazłem też pewne rzeczy, które później znikły. Maski gazowe, pistolety, części do pistoletów, nie pistolety. I były jeszcze tabliczki śmiertelne tych żołnierzy. Widocznie też pomordowali tu. Dziękuję. I
jakieś pytania do pana zbadać. Jacka, panie Michale?
To znaczy, ewentualnie też jakby można było tutaj pana Jacka zapytać, czy to się działo, rozumiem, w czasie wojny, czy na przykład wiadomo coś, czy to był sam początek wojny, czy może już ona trwała kilka lat, czy panu coś wiadomo
to
na ten temat?
Mniej więcej w połowie wojny, nie wiem dokładnie daty, bo ten przyjaciel mojego taty powiedział po prostu, że był u kolegi, ale nie mówił, który to był dzień.
Rozumiem. I tylko chodzi o to jedno wydarzenie, które miało mieć miejsce właśnie w tej okolicy ulicy Spacerowej, tak? Na ulicy Niecałej.
Tak, to jest między Wawelską, Łagiewnicką, blisko Spacerowej. I tam była ulica Niecała i tam był właśnie ten obóz w pobliżu.
Zgadza się, był w pobliżu ten obóz, także na pewno jest to bardzo ciekawa relacja, natomiast na pewno wymagałoby to też jakiejś dłuższej rozmowy, poznania tych szczegółów, ponieważ też istotnym faktem jest to, że jeszcze przed utworzeniem obozu na terenie żydowskiego getta była całkiem duża liczba dzieci żydowskich, która została wywieziona potem do obozu w Chełmnie nad Nerem i też musielibyśmy mieć jeszcze troszeczkę więcej informacji, ewentualnie co pan sobie przypomina jeszcze na temat tych artefaktów, czy to były znaczne ilości tych części, tych masek gazowych, czy to były nie wiem, pojedyncze egzemplarze, czy to było gdzieś schowane na przykład, czy to było na jakimś otwartym terenie, przypomina pan sobie może te jakieś szczegóły?
Tak, znam te szczegóły, bo to było tak, w pobliżu tego domu, do którego nas wyprowadzili, zabrali nam działkę, zabrali nam ogród, przeprowadzili na Łagiewnicką naprzeciwko kasy chorych. Kasa chorych do tej pory jest niewyremontowana. I też w kasie chorych w pobliżu też byli mordowani ludzie i tam pewne rzeczy, bo też słyszałem takie rzeczy. I teraz powiem tak. Ja znalazłem, jak się przeprowadziliśmy tu na Łagiewnicką, w podziemiu, jak rozbierali budynki, stare rzeczy, właśnie te nieśmiertelniki, ale taki stróż, może to był ubek albo kapuś, nie wiem, nieważne, nie podaję nazwiska, nie wiem. Powiedział, wyrzućcie to do śmieci, bo do policji pójdę. To ja to wyrzuciłem ze strachu jako dziecko. A tam były nieśmiertelniki, te numery tych żołnierzy nieśmiertelnych, nie wiem jakich. To byli polscy czy rosyjscy. I w piwnicach w okolicy tuż się może znajdować i pod ziemią zasypaną wiele dokumentów, wiele śladów zbrodni niemieckich.
Tutaj mogę w tym miejscu dodać, że ulica Łagiewnicka w Łodzi znajduje się w bardzo bliskim sąsiedztwie Bałuckiego Rynku, w którym w czasie II wojny światowej na terenie łódzkiego getta miał miejsce zarząd getta Judenrat. Tak. Także te wszystkie obiekty, w ogóle ta okolica, myślę, że bardzo mocno jest związana z tematyką głównie żydowskiego getta. do terenu obozu na Przemysłowej, no troszeczkę tutaj brakuje tych kilkunastu metrów, biorąc pod uwagę fakt, że teren obozu był ściśle odgrodzony i tam raczej, jeśli już coś działo się istotnego w tej dziedzinie tego obozu dla polskich dzieci, to właśnie bliżej ulicy Brackiej, Przemysłowej, Emilii Plater, tam te rejony, jak pan może zna, te rejony bałuckie, to właśnie pomnik Pękniętego Serca, to prędzej tak. Natomiast ta historia, którą pan opowiada, bardzo mocno mi się kojarzy właśnie z tym okresem jeszcze początku wojny. Na pewno też taki temat warto moim zdaniem też zbadać za pomocą może jakiegoś naprowadzenia na konkretne budynki, konkretne nieruchomości. No to też teraz jako instytucja publiczna też możemy pewne środki podjąć.
Panie Jacku, prosimy o skontaktowanie się z Instytutem Pamięci Narodowej, oddział łódzki. Pozdrawiam gorąco, serdecznie dziękujemy z panem Bogiem.
Chciałem jeszcze tylko jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć.
Prosimy.
Owszem, tutaj jeszcze, tu zgadzam się, jeszcze dokładnie niezbadane, czy to był polski obóz, czy tam żydowski, ale przy
znaczy się
Helenówku,
na pewno, panie Jacku, niemiecki obóz albo dla Żydów, albo dla Polaków, bo polskich nie było.
Tak. I polskiego nie było, tak. I teraz chciałem przypomnieć, przy Helenówku ulica Grota Roweckiego teraz się nazywa, przed torami po prawej stronie, i to wiem od człowieka, który tam w pobliżu mieszkał. To jest potwierdzone w gazecie też naszego dziennika, chyba to wyczytałem, czy warszawskiej, że tam Niemcy, dziewczynki w wieku od chyba 13 lat do 20 porywali, gwałcili, dzieci brali.
O, panie Jacku, straciliśmy połączenie.
To znaczy, jeśli tutaj mogę nawiązać do tego, co pan Jacek zaczął opowiadać, to powiem tak, że znam tą historię tutaj, no tam drobne przejęzyczenie, bo to jest obecna ulica Okulickiego Niedźwiadka, Grota Roweckiego jest w Łodzi gdzieś indziej, natomiast ja wiem, o co panu Jackowi na pewno chodziło. Tylko to nie wiąże się z tematyką może bezpośrednio z polskimi dziećmi, natomiast w czasie wojny faktycznie był tam ośrodek Lebensbornu. To jest w ogóle miejsce, powiedziałbym takie, też tam prywatnie czasami bywam, takie, powiedziałbym takie ze złą energią, ponieważ w czasie międzywojennym był tam żydowski sierociniec na tak zwanym właśnie Helenówku, to jest północna część Łodzi, którego szefem był Chaim Rumkowski, szef Judenratu w getcie łódzkim. Miał tam dochodzić do wykorzystywania dzieci, mówiąc krótko. W czasie wojny Niemcy przejęli ten budynek sierocińca i tam właśnie funkcjonował Lebensborn, czyli miejsce, gdzie dzieci, które w ramach, mówiąc brzydko, reprodukcji były tam po prostu, rodziły się, były wysyłane do miejsca celu germanizacji. Faktycznie jest taka historia, zachowało się mało śladów, ale i na ten temat są pewne informacje. Obecnie ten budynek nie istnieje, został zburzony w 2004 roku, także takie miejsce naprawdę ze złą energią, ale jest jedna za to rzecz, w nawiązaniu do tego telefonu, istotna, iż jednym z pierwszych terenów, który brano pod uwagę podczas ustalania, gdzie ma powstać obóz dla polskich dzieci, jest to teren działki przy tak zwanej ulicy Heckenzeile 19, ulicy, która fizycznie już teraz nie istnieje, ale wówczas na terenie Łodzi funkcjonowała, w bardzo bliskim sąsiedztwie tego budynku. To są podobne bardzo rejony takich terenów zielonych, takich już bardzo oddalonych od centrum miasta, takich, gdzie są rzadkie zabudowania jakieś gospodarcze czy domy. To Niemcy też brali pod uwagę pod kątem budowania tego obozu i też analizowałem ostatnio to, że to jest właśnie w pobliżu tego właśnie dawnego sierocińca na Helenówku. Były tam wizja lokalna, było rozpatrywanie kwestii, kto jest właścicielem tych gruntów, czy właściciele zgadzają się na to, żeby powstał tam Jugendschutzlager, bo było to część też własności samych Niemców, także tutaj troszeczkę tak naokoło, ale jeden pewien wątek znalazł się wspólny, ale jak też słuchacze tutaj mam okazję zobaczyć, te historie w samej Łodzi też są niezwykle, niezwykle trudne.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże, niech będzie pochwalony
na wieki wieków, amen.
I Maryja, jak zawsze.
Teraz i zawsze.
Dziękuję za cudowną audycję. Dzwonię, ponieważ moja mama wraz ze swoją
mamą... I pani
mamą,
ma na imię?
Katarzyna Poznań.
Katarzyna Poznań. Mhm.
Moja mama ze swoją mamą i swoim bratem była w obozie właśnie na Przemysłowej. Byli wywiezieni, w zasadzie wywłaszczeni z całą wsią i trafili jako jedni właśnie.
Jaka to wieś?
Wieś Chruszczyny w Wielkopolsce. To jest taka wieś między Ostrowem Wielkopolskim a Krotoszynem. I całą wieś wyłaszczono i posegregowano ludzi. Część mieszkańców, która podpisała Volksdeutschliste, tak, została przewieziona do Austrii, a ci, którzy oporowali, byli przewiezieni do Niemiec na roboty. Część z nich udało się tak przeprowadzić tak na tą stronę niemiecką, gdzie rzeczywiście podpisywali tą Volksdeutschliste, dzieci mogły chodzić do szkoły. Natomiast moja mama ze swoją mamą i bratem zostali umieszczeni w obozie rasy, bo właśnie na Przemysłowej był też taki pododdział, czy podobóz, tak, niemiecki dla polskich dzieci, które były też selekcjonowane i wywożone właśnie do Niemiec. To był proces takiej germanizacji.
Pani Katarzyno, może trudne pytanie. Ile mieli wtedy lat?
4 i 5.
I to był który rok?
43.
43.
Mhm. Tak, w 43 roku. I zachowała się przepustka oryginalna z tego obozu mojej mamy, tak, i jej mamy i brata. Kopia zdjęcia, bo Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie kiedyś taka działała, prosiła o przekazywanie dokumentów i tak dalej, żeby dla potomnych, tak, gdzieś do muzeum miało to przejść. Zdjęcie nigdy nie zostało odnalezione, nie zwrócone. Mam kserokopię tego zdjęcia z numerem obozowym i mama pamięta, tak, pamięta, ponieważ była starsza, co się działo w tym obozie, natomiast mówiła, że rzeczywiście, ponieważ byli dziećmi o typie urody aryjskiej, czyli byli blondowłosymi dziećmi z niebieskimi oczami, to właśnie Niemcy traktowali ich dosyć łagodnie, tak? To znaczy oni dostawali przydział porcji żywnościowych bardzo ograniczone. Natomiast nie były poddawane takim właśnie katalogom, jakie były dzieci w tym niemieckim obozie, polskie dzieci. Dlatego to jest też, myślę, ważny...
Pani Katarzyno, oddajemy panią pod ręce pana Michała, tak, i jego pytania, dobrze?
Pani Katarzyno, bardzo mi miło, bardzo się cieszę za ten telefon. Powiem pani tak, niezwykle istotnym zagadnieniem dla nas, dla badaczy, będzie na pewno skontaktowanie się z panią, żeby móc przede wszystkim zapoznać się z tymi zachowanymi artefaktami, które pani u siebie ma, ponieważ dzięki temu możemy przeanalizować bardzo dokładnie wszystkie te zachowane u państwa w rodzinie materiały i możemy wtedy też, no, można powiedzieć, próbować odtworzyć pewne istotne kwestie dotyczące tutaj pani rodziny, jeśli by była szansa na skontaktowanie się z panią, jeśli jest na przykład możliwość kontaktu też cyfrowego, możliwość zapoznania się z wizerunkami właśnie tych zdjęć, tej przepustki, na pewno bylibyśmy tutaj w stanie dojść do wielu ważnych dla pani wniosków. Bardzo ważne kwestie, które są tu poruszone, to właśnie kwestia wysiedleń z Wielkopolski na teren Łodzi, bo do takich często właśnie dochodziło. Tutaj też przy okazji zaznaczam, że no teren Wielkopolski, ziemi łódzkiej, no to jest ten sam teren działań, czyli kraj Warty, także też tutaj myślę, że wiele tych wspólnych kwestii dotyczących tego, że osoby z pani rejonu zamieszkania też mogły pojawić się w Łodzi. To też na pewno nam ułatwi kwestię dalszej identyfikacji. Tutaj też za pomocą właśnie telewizji Trwam Radia Maryja też miałem okazję przekazać informację, że na terenie Łodzi tych obozów było naprawdę dużo, więc też chcielibyśmy mieć na taką stuprocentową pewność to do kwestii właśnie obozu na Przemysłowej. Nawet jeśli się okaże, że to nie to zagadnienie, to na pewno będzie dla nas bardzo istotne, że no, losy pani rodziny wiążą się z losem właśnie Łodzi, gdzie my też staramy się takie historie zbierać, upamiętniać, zbieramy relacje. Może ktoś jeszcze z pani rodziny pamięta ten czas trudny, żeby mógł na przykład spróbować z pani pomocą z nami przeprowadzić taką rozmowę. Także bardzo chętnie tutaj bym ten kontakt z panią tutaj zachował. No i na pewno bardzo istotne dla nas, dla badaczy, dla historyków zobaczyć te najważniejsze, te ówczesne materiały, żebyśmy mogli po prostu pani w tej materii jak najbardziej pomóc.
Bardzo dziękuję. Wysłałam w międzyczasie maila do biura muzeum. Żyje jeszcze moja mama.
Będzie nam bardzo miło, jeśli będzie okazja się z nią skontaktować przez panią jakoś, żebyśmy mogli też z nią porozmawiać jak najbardziej.
Dziękujemy pani Katarzyno.
Dziękuję również.
Pozdrawiam
dziękuję
również
za audycję. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Dziękujemy.
1 grudnia 1942 roku Niemcy tworzą w Łodzi przy ulicy Przemysłowej 34 obóz koncentracyjny dla dzieci. Miało to miejsce 80 lat temu. Ten obóz trwał do 18 stycznia 1945 roku. Prosimy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy Radio Maryja. Jesteśmy już na antenie. Kto do nas telefonuje?
Halo?
Prosimy, jesteśmy na antenie, kto do nas telefonuje?
Dzień dobry.
Dzień dobry,
przepraszam. Chciałbym się zapytać...
Kto do nas telefonuje?
Norbert.
Prosimy, panie Norbercie.
Chciałbym się zapytać, dlaczego w tamtych latach mordowano Żydów w gettach i cały świat wiedział o tym i nikt na to nie reagował?
No, dziękujemy za to pytanie. Prosimy.
Panie Norbercie, kwestia, można powiedzieć, martyrologii ludności żydowskiej jest dosyć dobrze tutaj opisana w wielu książkach, publikacjach. Są też placówki muzealne, które działają bardzo mocno w tym zakresie. Wymienić tutaj mogę chociażby Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie albo Muzeum Polin. Myślę, że to będą miejsca, gdzie łatwiej będzie o tego typu właśnie informacje. No, dzisiejszym naszym tematem są dzieci polskie, obóz dla polskich dzieci, także tutaj myślę, że specjaliści z zakresu tematyki żydowskiej na pewno to tutaj panu będą w stanie udzielić bardziej wyczerpujących informacji.
22:37, kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Dziewica. Teraz i zawsze.
Mówi Jacek z Łodzi jeszcze raz. Znam miejsca, nie jestem na 100% pewny, ale na 90%, gdzie są pochowane szczątki dzieci oficerów Armii Podziemnej.
Panie Jacku, bo to pan się tak nagle urwał sygnał, tak. Urwał się sygnał.
Możemy być.
Możemy być na podsłuchu. A zatem prosimy pana o kontakt. Zapewne pan, znając dobrze topografię współczesną Łodzi, wie, gdzie jest Instytut Pamięci Narodowej, czy gdzie znajduje się Muzeum Dzieci Polskich.
Na Piotrkowskiej.
Na Piotrkowskiej. Myślę, że zapraszamy.
Tylko poproszę nie przez radio, tylko
dobrze,
telefon.
To prosimy o skontaktowanie się, czy telefonicznie, czy osobiście. Dobrze?
I pokażę te miejsca i
dobrze,
będę
to
pomagał.
Już tu prosimy się umawiać z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej bądź Muzeum. Dziękuję panie Jacku, pozdrawiam gorąco i serdecznie.
Również
wszystkiego
dobrego.
Dziękuję z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, Radio Maryjo. Halo?
Tak, halo?
Prosimy, Radio Maryjo.
Czy mogę już mówić?
Jesteśmy na antenie.
Dobrze. Pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony Teresa, czyli Tereska z Warszawy, bo tam nas cztery dzwonią, chyba już Teresy. Ja taki pseudonim używam. Nie jestem świadkiem ani nikt z mojej rodziny, ale takie rzeczy zasadnicze chcę zapytać, bo tak troszeczkę dotykamy tematu, ale nie jest to wyjaśnione dokładnie. Ja jako przewodnik, jak się tam szkoliłam, znaczy nie jestem z Łodzi, tylko z Warszawy, to nam mówiono, że na Przemysłowej obóz dziecięcy był integralną wewnątrz getta. Jak gdyby częścią getta w ramach tego terenu, który był zajęty przez getto i tak nam przedstawiali łodzianie, że znamienną rzeczą było to, że z każdego obozu, gdziekolwiek by to nie był w Polsce czy w Europie niemieckiego, były próby ucieczki. Natomiast z obozu dziecięcego ani nie było próby, ani żadne dziecko, żadnemu dziecku nie udało się uciec, bo gdyby uciekło, to znalazłoby się na terenie getta, a tam, jak mówiono, nie dostałoby żadnej pomocy, no nie wiem, czy ze strachu, czy z innych powodów, ale po prostu takiej pomocy by nie dostało. To jest pierwszy problem. Czyli, że one, te dzieci były zamknięte w obozie, który jednocześnie terytorialnie i był jakby strzeżony, żeby nikt nie mógł uciec także i przez to, że był na terenie getta. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to taka, że wspaniale, że muzeum jest w organizacji. Te lokalizacje też mnie bardzo cieszą. Natomiast miałabym prośbę i uwagę, że należałoby to już w tej chwili, czy delikatnie, ale stanowczo postępować, żeby to nie było Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu, bo jakiego totalitaryzmu? Niemieckiego totalitaryzmu. Bo ktokolwiek taki nazwę muzeum przeczyta, to nie będzie wiedział, czy chodzi o sowiecki, o jakikolwiek totalitaryzm. To powinno być literalnie i dokładnie określone i przeprowadzone. I to teraz, póki to jeszcze można zrobić, będą wybory, oby były dla nas dobre, ale nigdy nic nie wiadomo tak do końca. I trzeba by to było już w tej
pani,
chwili
pani Tereso, zapraszamy, czy pani Teresko, zapraszamy na stronę internetową muzeumdziecipolskie.pl. Tam dowiemy się, że to jest Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi 1942-45. Oddajemy tu głos naszemu gościowi, Michał Hankiewicz. Prosimy.
Dzień dobry, witam panią. Nawiązując do pierwszej kwestii, którą pani poruszyła, to jak najbardziej teren obozu dla polskich dzieci mieścił się na terenie żydowskiego getta. Była to szczególnie wybrana lokalizacja, która miała utrudnić dorosłym kontakt z dziećmi, z tym, żeby nie miały właśnie możliwości tego miejsca opuścić. Specjalnie też miano go odizolować, miał być ukryty w tej strukturze. Także kwestia jego lokalizacji, taka powiedziałbym, że jest już dosyć dobrze tutaj opisana, że niestety nie znamy żadnych udanych przypadków ucieczki z tego obozu. No pora już jest późna, także też myślę, że chyba najmłodsi nas już nie słuchają. Natomiast no, jest jedna taka historia, że między innymi jeden z chłopców kończy swoje życie właśnie na drutach obozowych. Właśnie chcąc uciec z tego miejsca, nie udaje mu się to i jego przykład, no, tego chłopczyka, który na tych drutach zginął, jest takim przykładem, który się pojawia w czasie analizy tych relacji więźniów, że takiego chłopczyka pamiętają, że wisiał na drutach, że miał być pokazywany jako taki symbol, że zobaczcie, co z wami się stanie, jeśli spróbujecie stąd uciec. Wiemy, że były próby podkopu, ale też były one nieudane i fakt jest taki, że gdyby faktycznie doszło do tej ucieczki, to dalej to dziecko było już w pełnym uniformie, było z ogoloną głową, byłoby na pewno też dzieckiem po ciężkich przeżyciach obozowych, więc też na pewno byłoby bardzo wycieńczone, zmarnowane. Myślę, że nie miałoby już na tyle siły, żeby jeszcze próbować forsować właśnie płoty żydowskiego getta. Natomiast kwestia nazwy muzeum, no jest tam dosyć moim zdaniem jednoznaczna kwestia, że jest to obóz niemiecki, więc totalitaryzm, którego tutaj w tej nazwie tutaj mamy muzealnym, dotyczy totalitaryzmu niemieckiego, aczkolwiek też będziemy starali się w ramach działalności muzeum też przypominać historię dzieci, które zostały skrzywdzone przez totalitaryzm radziecki, chociażby przypominać bardzo trudne, przykre historie deportacji dzieci na tereny Związku Radzieckiego zaraz na początku II wojny światowej. Już mamy nawet nagraną relację z taką panią, która była wówczas razem z rodziną wywieziona na Sybir, także też są to działania, które w przyszłości jako muzeum podejmiemy.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy. Kto do nas telefonuje?
Halo, halo?
Prosimy, kto do nas telefonuje?
Dawid.
Prosimy, panie Dawidzie.
No, a więc tak, no, można się wypowiedzieć na przykład na temat dzieci wrzesińskich z okolicy.
Tak?
No, na przykład, no, bronili się przed Niemcami podczas wojny światowej i protestowali, żeby Niemcy nie mieli, no, jakby to powiedzieć, władzy u nas i żeby nie wprowadzali swojej religii ani swojego języka.
No, dziękujemy, panie Dawidzie, za przypomnienie tego wątku, chociaż te dwie sprawy jakoś są ze sobą totalnie rozbieżne. Panie Michale, przypomnijmy tym słuchaczom, którzy może teraz włączyli i słuchają o dzieciach w czasie II wojny światowej, o czym my tak naprawdę dziś rozmawiamy. Czym był obóz koncentracyjny dla dzieci w Łodzi?
Polen Jugendverwahrlager, bo taką oficjalną nazwę nosił ten obóz, można to tłumaczyć jako obóz prewencyjny dla polskiej młodzieży w Łodzi. Był to obóz, do którego kierowane były dzieci z terenów całej okupowanej Polski, aczkolwiek najwięcej dzieci przebywało do Łodzi z terenów tak zwanych wcielonych do Rzeszy, czyli takich, które weszły w skład, no można powiedzieć, no, państwa niemieckiego, decyzją Adolfa Hitlera, kanclerza III Rzeszy. Także tutaj wiemy, że wiele losów dzieci z takich okręgów jak Pomorze, Wielkopolska, Małopolska, Śląsk, również tutaj pojawiają się historie związane z obozem łódzkim. Jest kilka miejscowości na terenie naszego kraju, które w swojej tradycji lokalnej, w swojej historii lokalnej mają mocno zakorzenioną kwestię wysyłek dzieci do obozu w Łodzi. Jedną z takich miejscowości jest miejscowość Mosina. Jest to mała miejscowość niedaleko Poznania, bardzo blisko Poznania. Moment, w którym do Łodzi deportowane są dzieci z Mosiny, ma takie też określenie naukowe, sprawa mosińska. Następuje to we wrześniu 1943 roku. Wszystko zaczęło się od niezwykłego człowieka, doktora Franciszka Witaszka, polskiego mikrobiologa, który działał w strukturach konspiracyjnych. Jest to lokalny bohater, który zginął niestety w Poznaniu, w Forcie VII. Osoby, które należały do kręgu konspiratorów, którzy byli najbliższymi współpracownikami doktora Witaszka, zostali niestety przez Niemców aresztowani i mamy takie relacje, mamy taką właśnie historię dotyczącą tego obozu, że około 50 dzieci z ziemi mosińskiej, właśnie z tego terenu Wielkopolski, zostało wysłanych do Litzmannstadt, do tego obozu. Co więcej, we wniosku o skierowanie małoletniego do obozu w Litzmannstadt mieli napisane, że należą do tak zwanych terrorystenkinder, czyli dzieci terrorystów. Takie pojęcie było tutaj przez Niemców wprowadzone. W ogóle można powiedzieć, że ta sprawa mosińska żyje z nami praktycznie codziennie, gdyż nawet w grafice, w zdjęciu, które widnieje na stronie Muzeum Dzieci Polskich, mamy dziewczynkę z numerem 330, czy jak to było w czasie wojny, 330, dziewczynka, która nazywa się Aniela Machnicka, ona też jest na naszym roll-upie w momencie, kiedy przyjeżdżamy do szkół, też takim informacyjnym, więc zawsze gdzieś tam z nami tutaj jest. Aniela Machnicka jest właśnie jednym z dzieci mosińskich, jest przykładem właśnie takiego dziecka, które było absolutnie niewinne, które nie było dzieckiem, które kradło, które jakoś Niemcom się tutaj naraiło, gdzie pojawiłoby się na ulicy, stanowiłoby problem wychowawczy, tylko było dzieckiem właśnie absolutnie niewinnym, które do obozu trafiło tylko dlatego, że jej rodzice byli polskimi bohaterami. Także na pewno miejscowość Mosina jest dla nas bardzo tutaj istotna. Wiemy też, że bardzo mocno tutaj przypominana jest w Płońsku historia Jurka Rutkowskiego, chłopczyka, który był wnukiem Leona Rutkowskiego, miejscowego też bardzo znanego lekarza. W Płońsku pamiętają o Jurku Rutkowskim. W ogóle z miejscowej biblioteki mamy jedno z niewielu zdjęć Jurka. Też korzystamy z tego zdjęcia, kiedy przypominamy historię życiorysu tego chłopczyka, który niestety w obozie w Łodzi zmarł. A co ciekawe, za co został aresztowany? Za podpalenie stodoły niemieckiego rolnika, a ciekawym faktem jest to, że po wojnie okazało się, że to było oskarżenie fałszywe, że ten chłopczyk po prostu tego nie zrobił, ale już ta machina niemiecka bezwzględna, która nie obejmowała żadnego rodzaju apelacji czy wyjaśnienia ze strony tych dzieci tego, dlaczego tak się zachowało, nie inaczej, no nie brała tego pod uwagę, więc Jurczek niestety nie miał szansy z tym systemem i trafił do Lismarsztat, gdzie niestety zakończył życie.
Samodzielnie czy z pomocą?
No niestety raczej tutaj wynikało to z tych warunków, które były na terenie obozu i między innymi też w wyniku brutalnego traktowania przez załogę obozową.
Michał Hankiewicz, historyk, kierownik działu edukacji Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi. Naszym Państwa gościem rozmawiamy o 80. rocznicy utworzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci. Miało to miejsce 1 grudnia 1942 roku. Prosimy, Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże. Tak. Kto do nas dzwoni?
I teraz to, co chcę powiedzieć,
kto dzwoni do nas?
Do pana Michała, a także też do ojca prowadzącego i dla słuchaczy. A ja nazywam się Marek i dzwonię z województwa zachodniopomorskiego. Otóż, panie Michale, ja tu zauważam, że pan i państwo skupiacie się i mówicie tylko o jakichś złych stronach istnienia w czasie wojny tego obozu w Łodzi. A ja chciałbym też zwrócić uwagę, że przecież były też dobre strony dla Polaków i dla tamtych dzieci i młodocianych. Strony takie jak na przykład nie w jednym przypadku ratowanie ich życia i uchronienie od pewnych okrutnych zdarzeń, jakie te dzieci mogłyby doświadczyć poza domem, poza obozem, gdzieś na ulicach, w łapankach czy na strzelaninach. A ponadto jak było z jedzeniem i warunkami w tym obozie, to i tak były one, te dzieci, pod opieką nawet większą niż gdzieś na wolności w okolicznościach tamtej okrutnej wojny. A jeszcze ponadto dzieci te najczęściej jeszcze na wolności łamały prawo, kłamały czy coś kradły. Dlatego taki obóz jak obóz na ulicy Przemysłowej w Łodzi był też dobrym środkiem wychowawczym i kształcącym, uchraniającym te dzieci od jakichś dalszych przestępczych zachowań. A tak, biorąc jeszcze pod uwagę...
Panie Marku, przepraszam, rozumiem, że pan żałuje, że nie ukończył takiego obozu koncentracyjnego.
Tam. I na pobyt tam...
Przepraszam, rozumiem, że pan chciałby ukończyć taki obóz koncentracyjny albo pańskie dzieci.
Ja przepraszam, ja uważam, że też były dobre strony tego istnienia tego obozu, że też były środkiem wychowawczym, te dzieci łamały prawo i też uchroniły te dzieci.
No rzeczywiście, wie pan, próbujemy się tu odnieść, tylko że słyszymy o jakimś kuriozum. No pan nie odpowiada też na, pan w jaki sposób nas prowokuje. Rozumiem, że z miłą chęcią, żeby pańskie dzieci nie łamały prawa albo nie chodziły po ulicach w sposób wolny i swobodny, to pan by oddał takie dzieci do obozu koncentracyjnego. No i ja mam tyle. Prosimy, pan Michał Hankiewicz.
Powiem panu w ten sposób, że praca z tym tematem jest dosyć ciężkim doświadczeniem i mogę pana zapewnić, że to miejsce, o którym dzisiaj opowiadamy na antenie telewizji Trwam czy Radia Maryja, było miejscem dla tych dzieci naprawdę tragicznym i powiem szczerze, że bardzo dużo pracuję z tym tematem i nie widzę żadnych pozytywnych aspektów związanych z funkcjonowaniem takiego obozu, który niesie za sobą wyniszczenie polskiego dziecka, przede wszystkim opierając się na takich najbardziej podstawowych, jasnych kwestiach, na takich, że dzieci były niedożywione, cierpiały ustawiczny głód, były bite, były torturowane, były ofiarami tego systemu, także no ja się tutaj z panem zdecydowanie nie zgodzę. Uważam, że jednak jest to miejsce naprawdę, które było dla tych dzieci koszmarem, a nie było dla nich żadnym pozytywnym rozwiązaniem.
Panie Michale, drodzy państwo, obóz koncentracyjny w czasie wojny. Wystarczy tylko po prostu zakres pojęciowy tych słów. Obóz i koncentracyjny. Totalne zniewolenie, bez zgody rodziców, bez zgody tych dzieci, więc jak można rozmawiać o pozytywach? No chyba, że wciąż chcemy usprawiedliwiać kata i mówić, że był dla nas dobroczyńcą, ponieważ zamiast trzymać nas w piwnicy w zimnej, lodowatej wodzie po głowę, trzymał nas w tej zimnej, lodowatej wodzie po pępek. I to jest dobrodziejstwo. Przepraszam, ale prowadźmy naszą dyskusję i ocenę sytuacji w sposób na tyle wiarygodny i poważny, żeby nie ośmieszać siebie, chociaż ja rozumiem, że ośmieszyć siebie łatwo, ale nie ośmieszajmy radia, nie ośmieszajmy tego, co stanowimy od 31 lat jako społeczność ludzi oceniających rzeczywistość zdroworozsądkowo na podstawie badań. Nie ośmieszajmy gości, których zapraszamy do studia, ich działania, bo przecież nikt nie prowadzi badań naukowych, nie buduje muzeum po to, by zakłamywać historię, ale by ją w sposób naukowy i wiarygodny odkrywać. A zatem pozdrawiam pana gorąco i serdecznie i no życzę tutaj wytrwałości, siły, by w oparciu o gruntowną wiedzę poszerzyć swoje horyzonty i swoje myślenie odnośnie oceny rzeczywistości. Niemiecki obóz koncentracyjny to żadne dobro, z każdej strony zło, chociażby nawet tam dzieciom dawano złoto do kieszeni, karmiono ich kawiorem i szynką, to jest to zło z samego faktu zniewolenia drugiego człowieka. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Katarzyna z Łodzi.
Prosimy, pani Katarzyna.
Proszę ojca i proszę pana Michała. No ten ostatni telefon po prostu wytrącił cię z równowagi. Przepraszam, że to powiem, no, ale to chyba potem jak Volksdeutschów się odezwał. No coś po prostu niebywałego. Historia obozu na ulicy Przemysłowej w Łodzi jest tak mało znaną historią, tak ciągle nieodkrytą. Nawet nie chcę mówić o łodzianach, bo dobrze znam temat, którzy naprawdę, no wiedza jest w tym zakresie bardzo niewielka. Też nie bardzo rozumiem, dlaczego na przykład nie odbywają się wycieczki. Sama wielokrotnie takie aranżuję dla dzieci ze szkół podstawowych i zupełnie nie rozumiem, dlaczego tej historii właśnie tak nie upowszechniamy. Tak, no po prostu coś niebywałego, telefon tego pana Marka, zdaje się, tak, pana Marka. I proszę ojca, no powiem krótko. Po prostu myślę, że naprawdę na cenzurę...
Pani Katarzyna, zatem pani ratuje honor.
No,
a tutaj oddamy,
ojca, naprawdę,
oddamy głos panu Michałowi, bo w takiej przerwie między programami tu pan Michał szczycił się, jednocześnie opowiadał z wielką pokorą dla samego siebie i dla muzeum, jak współpracują właśnie ze szkołami łódzkimi i szkołami województwa i okolic. A zatem pan jest tym przykładem, czy tą osobą, która przywołuje współpracę z muzeum.
No mam nadzieję i też, no w ogóle historia Łodzi, tak, ciągle nieodkryta i ciągle niepoznana nawet przez samych łodzian, a jest naprawdę o czym mówić. Natomiast telefon tego pana, no naprawdę rzadko mi się zdarza po prostu
od czasów młodości, pani Katarzyno, mam takie zawołanie, ale strzeż nas, pani, od pogardy i nienawiści mnie zachowaj.
Właśnie,
pozdrawiam
tak,
gorąco serdecznie, oddajemy głos panu Michałowi.
Pani Katarzyna, bardzo dziękuję za ten telefon. Chciałem zaprosić Panią na pewno też do siedziby naszego muzeum na ulicę Piotrkowską 90. Jest to historia, jak Pani wspomniała, jeszcze mało znana, ale jeśli ewentualnie ma Pani możliwość jakoś przez swoją osobę tutaj też skontaktować się z jakimiś szkołami albo nawet z osobami dobrej woli, którym na sercu leży przypominanie tej historii obozu przy ulicy Przemysła i warto nawiązać z nami współpracę. My podejmujemy te działania też, co zawsze często podkreślam w stosunku do szkół, ponieważ takie pytania zadają, ja je absolutnie rozumiem. My prowadzimy te zadania absolutnie bezkosztowo. My nie pobieramy żadnych opłat ani za wstęp do muzeum, ani za przeprowadzenie jakichkolwiek zajęć, prelekcji, spotkania. To my cieszymy się, kiedy możemy dotrzeć do wszystkich możliwych miejsc, zarówno do szkół, jak i również na spotkania chociażby czy z seniorami, z trudną młodzieżą też możemy porozmawiać, też tutaj nie widzę żadnego problemu, także ze swojej strony tutaj będę wdzięczny na pewno za jakiś kontakt, jak ma Pani jakieś też kontakty z osobami, które oprowadzają po terenie miasta Łodzi. Myślę, że warto, żeby oni też mieli na pewno pewną świadomość, że takie muzeum nie dość, że istnieje, że zostało w ogóle utworzone, to że nie dość, że działa, no to właśnie też ma najnowsze ustalenia, cały czas prowadzi badania w tym zakresie i może te osoby też, które takie oprowadzania prowadzą na terenie naszego miasta, też swoją wiedzę odświeżą albo na pewno nabędą jakieś nowe informacje, do których doszło muzeum. Także zapraszam do kontaktu ze swojej strony z naszym muzeum.
Minuta po 23. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marta z Warszawy. Ja, przepraszam, ja jestem z 65 roku. Ja nie jestem związana z Łodzią, ale no niestety muszę tu zadzwonić, bo jestem tak zdenerwowana telefonem tego pana Marka, że ja w ogóle nie wiem, jest mi tak wstyd. Ja przepraszam za to, że taki człowiek się znalazł. Nie wiem, gdzie on był edukowany. Mój ojciec urodził się w 1935 roku w Warszawie. Przeżył powstanie warszawskie. Był w transporcie do Pruszkowa, z którego uciekł. Był pod ścianą do rozstrzelania. Każdego 1 sierpnia każdego roku on był ciężko chory. Naprawdę, on tak to przeżywał. To była taka trauma. Po prostu ja nie wiem, jak to jest możliwe, żeby w naszym społeczeństwie ludzie wykazywali taki brak wiedzy. Ja zostałam bardzo, bardzo, bardzo uczulona na wojnę. Naprawdę. No, ja chodziłam w Warszawie do szkoły 37 przy ulicy Narbutta. No, pod niechlubnym patronatem MSW i Gwardii Ludowej. Ale nie wiem, no, my mieliśmy akademię, my cytowaliśmy Kamila Baczyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przepraszam, mój głos drży, bo ja jestem cała rozdygotana po tym telefonie.
Dziękujemy, naprawdę. Pani Marto, dziękujemy za ten głos, za tę wrażliwość.
Powiem.
Bóg zapłać, pozdrawiamy gorąco serdecznie. Bóg zapłać. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bolesław z północnej Polski.
Prosimy, Panie Bolesławie.
Przekłania. No, rzeczywiście tak samo mnie poruszył ten, strasznie ten telefon tego pana, który tu wychwalał obozy koncentracyjne. No niestety to jest takie zjawisko dosyć popularne na terenach dawnego zaboru polskiego, gdzie piąta kolumna niemiecka do dzisiaj bardzo czynnie działa i są tego właśnie takie efekty. I to nie jest wyjątek. Natomiast chciałem się zapytać o pewną rzecz taką, która nie została chyba poruszona w tej audycji. Chciałem zapytać o oprawców z tych obozów. Tutaj mi chodzi o oprawczynię taką, nie z Litzmannstadt, z tego niemieckiego obozu, tylko z Bad Polzing. To jest województwo obecnie zachodniopomorskie. O panią Joannę Zander, która ponoć chyba była jedną z najokrutniejszych oprawczyń. Potrafiła na przykład dziecko, które płakało, no po prostu płakało, bo chciał do mamy, potrafiła rzucić na druty kolczaste, na druty pod napięciem, bo denerwowało ją. No i z tego, co słyszałem, to ona i chyba jeszcze parę innych osób w całkiem niezłym zdrowiu dożyły późnego wieku. No i czy
skoro pan słyszał, to pan badał tę sprawę, panie Bolesławie? Skoro pan słyszał, to pan badał tę sprawę?
Nie, chodzi o to, że czytałem jakąś tam książkę na ten temat i tak był tak wzmiankowany na ten temat. Mhm.
Dziękujemy. Pan Michał Hankiewicz. Dziękuję, panie profesorze.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za ten telefon. Powiem panu tak, że chętnie podejmiemy się wyjaśnienia tego tematu. Bad Polcin, to rozumiesz, to jest połczyn, tak?
Rozłączyliśmy się z panem.
Pan się rozłączył. Natomiast kontynuując może ten wątek nawet bez pana, powiem tak, myślę, że też przyjrzę się temu zagadnieniu, ponieważ tak jak też często podkreślałem, nie chcemy zamykać się no, w tym bardzo trudnym na pewno temacie, ale nie chcemy opierać tylko działalności muzeum na funkcjonowaniu jednego obozu, także jeśli będziemy mieli jakieś sygnały, jakieś, można powiedzieć, relacje, wspomnienia, jakieś ślady dotyczące innych więźniów albo oprawców również, to co pan zwrócił uwagę, którzy zachowywali się no, agresywnie względem polskich dzieci, też mamy takie możliwości, takie narzędzia jako instytucja publiczna, żeby dotrzeć do różnych archiwów, materiałów, które mogą rzucić na światło dzienne pewne historie. Tutaj może też od razu może ja będę miał wyjątkowo jeden taki apel przy tej okazji też jako pracownik tego muzeum, ponieważ też szukamy nie tylko ocalałych w ogóle z obozu na Przemysłowej, ale ostatnio też naszym tutaj zagadnieniem poruszanym nawet dosłownie kilka dni temu na konferencji w Olsztynie organizowanej przez Instytut Północny było dwoje naszych pracowników, Jolanta Sowińska-Goga oraz dr Jakub Parol, którzy opowiadali o obozie w Lubawie. To jest obóz na terenie Mazur. Jest niezwykły człowiek, pan Marcin Michalski, który próbuje tutaj działać. Członek jego rodziny był w tym obozie, miał wystąpienie na naszej konferencji naukowej. Temat Lubawy jest bardzo słabo rozeznany, nawet przez samych historyków, dlatego jeśli słuchają nas też słuchacze z rejonu Warmii i Mazur, jeśli mają jakiekolwiek relacje, ślady, pamiątki, cokolwiek dotyczącego obozu w Lubawie, też my możemy być taką instytucją, która mimo, że jest oddalona bardzo od tego obozu, ale też zbieramy informacje na ten temat, też będzie nam na pewno bardzo miło, jeśli ktoś do nas się odezwie i w tej sprawie i my na pewno potem też ten temat będziemy badać.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca Benedykta i gościa. Ja przeżyłam okres
wojny. I kto do nas telefonuje?
I pamiętam taką sytuację. Moi rodzice prenumerowali czasopismo, nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale jako dziecko pamiętam taki rysunek na głównej stronie gazety, że żołnierz niemiecki trzyma dziecko za nóżkę i uderza tym dzieckiem w jakąś ścianę. Ja do dzisiaj mam ten obraz przed sobą. Szczęść Boże.
Jak pani ma na imię?
Zuzanna.
Dziękujemy pani Zuzanno.
W materiałach prasowych bardzo często pojawiały się wszelkiego rodzaju grafiki, informacje na temat tych strasznych działań, które podjęli w stosunku do dzieci polskich hitlerowcy, czy przedstawiciele też aparatu radzieckiego. Także no na pewno, jeśli gdzieś na taką grafikę trafimy, myślę, że też będziemy w stanie się do tego jakoś ustosunkować. Także no w przypadku nas, historyków, tak jak myślę, tutaj ksiądz prowadzący też rozumie, niestety najczęściej potrzebujemy też pewne wprowadzenie. Musimy mieć ugruntowaną wtedy opinię już na temat danych artefaktów, zdjęć. W momencie, kiedy też fizycznie możemy się z nimi zapoznać, nie opierać się też tylko i wyłącznie na relacji ust, chociaż też są bardzo oczywiście istotne, ale też potrzebujemy mieć pewien kontekst, potrzebujemy mieć pewne wprowadzenie i wtedy też mamy takie narzędzia, żeby spróbować dalej dane zagadnienie badać.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Witold z Warszawy. Chciałem uspokoić niektórych naszych słuchaczy, bo jeżeli u nas w Polsce minister spraw zagranicznych mówi, że jak po Warszawie szedł, to bardziej się bał Polaków niż Niemców, to może ten z telefonu, który tak bulwersuje, może chce bardzo wysoko zajść. U nas nie było lustracji do końca i dlatego mamy to, co mamy. Ja bardzo przepraszam, że ale króciutko chciałem powiedzieć o tym. Dziękuję, niech będzie pochwalony.
Na wieki wieków amen. No, panie Witoldzie, ja to wolę być uspokajany jakąś taką wizją przyszłości związaną ze zbawieniem, z odkupieniem, bo zawsze porównywanie, że mamy lepiej, bo mogło być gorzej, jakoś, proszę mi wierzyć, nie pociesza mnie. Zatem tutaj pozostanę w tym zbulwersowaniu na takie głosy, bo że mógł być głos jeszcze gorszy, albo mogła to wypowiedzieć osoba bardziej ważna, czy mająca większe stanowisko, nie uspokaja mnie w żaden sposób. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus.
Na wieki wieku amen. Teraz i zawsze.
Witam czcigodnego ojca Benedykta i wspaniałego gościa, pana Michała. Chciałbym państwu powiedzieć,
kto do nas dzwoni?
Kłania się Mariusz Kielc.
Prosimy, panie Mariusz.
Chciałbym powiedzieć, że to, co państwo dzisiaj poruszają, ja w tym muzeum miałem okazję być. I to jest muzeum, tam można zwiedzić wszystko, tam można wiele rzeczy się dowiedzieć. I to, co pan Michał powiedział, chciałbym, żeby ludzie również jemu pomogli. Dlatego, że to jest człowiek, który warto mu pomóc. I to, co pan Marek powiedział, to ja nie zgadzam się z tym. Ja zastanawiam się, bo pana Marka to już nieraz słyszałem w różnych audycjach.
Też mam takie wrażenie, panie Mariuszu, tylko przepraszam, że wchodzę panu w zdanie. Już oddam głos panu Michałowi też i poczekamy do końca pańskiej wypowiedzi. Ale zastanawiam się, czy to nie jest taki charakterystyczny głos, który ma rozbić naszą dyskusję. I proszę zwrócić uwagę, że od 23 bodajże, jak zatelefonował pan Marek, my odnosimy się do jego głosu, a zapominamy o zasadniczej kwestii, a mianowicie terroru, okrucieństwa, który jeśli naszemu narodowi i naszym dzieciom zgotowali właśnie Niemcy i utworzyli nawet obóz koncentracyjny.
Jeśli chodzi o okrucieństwo, mam znajomych, co przeżyli obóz i to była tragiczna sytuacja. Nie może pan Marek mówić, żeby oddać dzieci do obozu, czy to jak on taki mądry, to ja mu powiem tak, to może sam by poszedł, jakby mu nie dali wody, jakby musiał się czołgać to może by się zastanowił. Jeśli ma pan dzwonić i obrażać Radio Maryja i ojców w Radio Maryja, to proszę tego nie robić w ogóle. Bo jeśli jest audycja i temat audycji, to ja bronię pana Michała, bronię tego muzeum w Łodzi, bo akurat byłem w tym muzeum i to jest wspaniały człowiek. Dziękuję za
dziękujemy. Czyli pan a skąd pan dzwoni, panie Mariuszu? Z Kielc?
Z Kielc.
I pan był w Łodzi.
Tak było.
Muzeum. Świetna sprawa. Panie Michale.
Panie Mariuszu, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że był pan w naszej instytucji. Mam nadzieję, że też uda się jeszcze spotkać ponownie, ponieważ nasze muzeum rozwija się coraz bardziej. Mamy kolejne wystawy, kolejne tematy do opowiedzenia. Także no mogę podziękować tutaj na pewno za wsparcie i no zaprosić też ponownie, ponieważ no pierwsza wizyta na pewno też jest bardzo ważna, ale też warto do nas zaglądać częściej. 11 grudnia, to co też wspominałem tutaj na antenie Radia Maryja, otwieramy nową wystawę multimedialną, która myślę, że też będzie bardzo interesująca i też przede wszystkim dziękuję, ponieważ nie jest pan z Łodzi, to jest dla nas bardzo istotne, żeby właśnie dowiedzieli się ludzie z całej Polski o tym, co się tutaj w obozie w Łodzi działo. Szczególnie dla mnie ważne są takie wizyty osób, które przyjdą specjalnie do muzeum poświęcą swój czas, chcąc poznać historię bardzo trudną, niełatwą. Ludzie też często, no, mając i tak żyjąc już w bardzo stresującym trybie życia, w takim, no, na pewno też przykrym, gdzie jest dużo informacji przykrych o wojnie, o różnych trudnościach życia codziennego, zamiast poświęcić czas na jakieś rzeczy, no, powiedziałbym, weselsze, chcą rozwijać się, przychodzi do takich miejsc jak to, gdzie nie mamy historii niestety zbyt pozytywnych do przekazań, tylko raczej najtrudniejszych, także dziękuję za wizytę u nas i zapraszam na kolejną. Może też będzie okazja, żeby ktoś tutaj jeszcze od pana z Kielc, jakieś osoby kolejne, znajome też dotarły. Im więcej osób o tym się dowie, tym lepiej. Także jeszcze raz dziękuję za tutaj za wspieranie muzeum, za wizytę.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór, mówi Joanna z Warszawy. Uważam, że należałoby powiadomić panią Urszulę von der Leyen. Przesłać jej taką broszurkę. Ona ma dzieci, jest matką. Przesłać w ogóle do władz unijnych, szczególnie do Niemców, jakieś takie wiadomości. Niech oni mają po prostu wyobrażenie i poczucie jakieś tam odpowiedzialności za to, czego dokonali ich ojcowie, dziadowie.
Dlaczego pani taki apel?
Spotkałam pewnego dyplomatę niemieckiego i mówię, że moja rodzina bardzo ucierpiała. On mówi, no ja byłem wtedy dzieckiem. No, rozumiem. No to cześć. I nie skorzystałam z zaproszenia na kawę i na szampana. Dziękuję.
Dziękuję.
Dzień dobry. Chciałbym może przy tej okazji, jeszcze jak pani jest na antenie, to jeszcze chciałem powiedzieć, że celem naszego muzeum jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, dlatego od samego początku, kiedy nasze muzeum istnieje, od samych pierwszych miesięcy, kiedy to muzeum miało już pracowników merytorycznych, naukowych, administracyjnych, jednym z pierwszych, najważniejszych kwestii zaistnienia w przestrzeni publicznej było stworzenie strony internetowej muzeum, która no oczywiście działa już od dawna, muzeumdziecipolskich.pl, ale ważnym aspektem działania tej strony i tego, czym muzeum się zajmuje, jest fakt, że tłumaczymy ją na języki obce. I obecnie nasza strona ma tłumaczenie na język angielski, na język niemiecki, rosyjski oraz ukraiński. Więc są to też sytuacje takie, że to nie jest... Ta strona cały czas żyje, to mogę zapewnić osobiście, często też nad niemieckimi tłumaczeniami tych komunikatów też tutaj czuwam, że jest to na bieżąco wszystko aktualizowane, że wszystko to, co się dzieje w naszym muzeum, wszystkie najważniejsze aktualności, wydarzenia, dokonania są tłumaczone na języki obce oraz jedna z publikacji naszego muzeum, Nauczono nas płakać bez łez, która opiera się na biogramach dawnych więźniów obozu przy ulicy Przemysłowej, ma swoje angielskie tłumaczenie. Nauczono nas płakać bez łez po angielsku oraz jest to publikacja, która jest dostępna w wersji online, także nawet nie trzeba specjalnie tej książki kupować czy wysyłać, zresztą my nawet nie sprzedajemy swoich publikacji. Do nas, do muzeum można dostać w ogóle taką publikację bezpłatnie, czy to polskojęzyczną, czy angielskojęzyczną, ale są też wersje wirtualne, że można pobrać takie wydawnictwo ze strony, wysłać w formie poczty elektronicznej do jakiejś osoby z zagranicy i ona też dzięki temu będzie mogła zapoznać się nie tylko z działalnością bieżącą muzeum, ale już z publikacjami, które wcześniej opublikowaliśmy.
No i miejmy nadzieję, że kiedyś wizyty oficjalnych delegacji niemieckich będą musiały nawiedzić nie tylko Auschwitz-Birkenau, Oświęcim-Brzezinka, ale również Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Ja chciałbym wyrazić wielki szacunek do tej pani, która teraz przed chwilą mówiła i powiedzieć tutaj, się odnieść do wszystkich, że pamiętaj, bo pamiętać to rzecz święta.
I kto do nas dzwoni?
Patryk z Suwałka.
Dziękuję, panie Patryku. Panie Michale, od 21.30 rozmawiamy o obozie koncentracyjnym niemieckim dla dzieci w Łodzi od 1 grudnia 1942 roku do 18 stycznia 1945 roku, 23.20. Prosimy Pana o podsumowanie. Ktoś się włączył w trakcie, ktoś usłyszał jeden telefon, jedną historię, a jednak na zakończenie Pan tu już może niejednokrotnie mówił w czasie tego programu, wcześniejszego, jako kierownik działu edukacji, wręcz może do znudzenia powtarza, ale no, dziękuję za zaprzeczenie, przynajmniej to werbalne, niewerbalne, ale proszę nam w takich 10 minutach powiedzieć podstawowe, fundamentalne rzeczy, które ja powinienem wiedzieć, by przekazać je moim bliskim, znajomym. Może podczas jutrzejszej rozmowy przy niedzielnym stole, w jakimś telefonie do znajomych, może w drodze do kościoła, czy gdzieś w autobusie, w pociągu. Powiedzieć, gdy nie ma o czym rozmawiać, zamiast o pogodzie, nie wiem, o czymś, to wiesz, wie pani, wie pan, jest taka historia obozu koncentracyjnego dla dzieci w Łodzi. I teraz my słuchamy, żeby sobie wynotować, zanotować też w naszej pamięci, świadomości to, co jest najistotniejsze. Obóz koncentracyjny dla dzieci, niemiecki, w Łodzi.
Obóz, o którym dzisiaj mieliśmy okazję rozmawiać na antenie telewizji Trwam, na antenie Radia Maryja, jest miejscem naprawdę specjalnym, o bardzo trudnej historii. Jego oficjalna nazwa brzmiała Polen-Jugendverwahrlager, tłumacząc na język polski obóz przechowawczy, prewencyjny dla polskiej młodzieży, który został założony w Lismanstadt, czyli w Łodzi, ponieważ Łódź nosiła wówczas okupacyjną nazwę Lismanstadt, na terenie żydowskiego getta. Było to jedyne miejsce w swoim rodzaju, ponieważ osadzonymi w tym obozie były dzieci polskiego pochodzenia. Nie było tam dzieci żydowskich, niemieckich, francuskich, ani innej narodowości. W wieku już od 8 do 16 lat, aczkolwiek też przebywały tam dzieci młodsze w wieku od kilkunastu miesięcy do 2-3 lat, które miano w przyszłości wysłać się na teren Rzeszy w celu germanizacji. Obóz funkcjonował ponad 25 miesięcy do 18 stycznia 1945 roku. Był obozem dużym o rozbudowanej strukturze, na który składało się ponad 50 budynków różnej tutaj proweniencji. Głównie były to baraki mieszkalne, budynki, gdzie dzieci pracowały w tak zwanych sztubach, oraz budynki, które należały do, które były nadzorowane przez załogę obozową. Miejsce szczególne, miejsce, gdzie dzieci przebywały same, bez opiekunów, osób dorosłych, gdzie wszystkie najcięższe takie warstwy, które na nie spadały kolejno, warstwy tragicznych warunków sanitarnych, warstwa ciężkiej, wyczerpującej pracy fizycznej, niedopasowanej do ich możliwości, warstwa braku podstawowej opieki lekarskiej. Może jeszcze właśnie w tym takim krótkim podsumowaniu jeszcze ten jeden wątek, choć troszeczkę jeszcze opiszę, że nie chcę nawiązywać może do już wiadomego telefonu. Były telefony o wiele cenniejsze w czasie tej audycji, o wiele tutaj ważniejsze dla radia, dla nas, dla muzeum. Natomiast pewien wyniszczający aspekt na pewno trzeba tego obozu podkreślić. Dzieci nie miały odpowiedniej opieki lekarskiej, opieki medycznej. Ja jako ojciec małych dzieci wiem doskonale, że dziecko, które jest chore, które źle się czuje, po prostu potrzebuje naszej pomocy, osób dorosłych, bo to dziecko po prostu jest małe, ono się boi, ono cierpi, ono płacze, prosi o pomoc, i jeśli osoba dorosła świadomie takiej pomocy temu dziecku nie udziela, to jest naprawdę bardzo złym człowiekiem. Niestety takich wielu złych ludzi było na terenie tego obozu. podsumować to można chociażby ten aspekt w tym względzie, że kierowniczką tak zwanej izby chorych, tak, ponieważ w obozach koncentracyjnych izby chorych nigdy nie pełniły tej funkcji leczenia kogokolwiek, często były nazywane umieralniami dosłownie w tych miejscach. Kierowniczką izby chorych w obozie na Przemysłowie była Sydonia Bayer, kierowniczka obozu dziewczęcego Mädchenlager, która była jedną z najgorszych oprawczyń obozowych, która sama często wielokrotnie stosowała różne metody brutalne w stosunku do dzieci. No i warstwa dotycząca też fatalnego, tragicznego wyżywienia dzieci, które nie otrzymywały odpowiedniej ilości kalorii, siły do tego, żeby móc ciężko pracować dla rzeczy Niemców. Panująca w obozie awitamina zapowodowała, że dzieci z niedoboru chociażby witaminy C chorowały na szkorbut, który się charakteryzował wypadaniem zębów. Panował w obozie świerzb, jaglica, tyfus. Fatalne warunki, które dzieci zostały zgotowane nie za to, że te dzieci kogoś zabiły, okradły, nie wysadziły niemieckiego pociągu, nie ukradły Złota Rzeszy, nie spowodowały jakichś ubytków w armii niemieckiej, tylko na przykład próbowały po prostu coś zjeść, albo próbowały ogrzać własne mieszkanie, albo próbowały przeżyć w tych tragicznych dla tych polskich dzieci warunkach II wojny światowej, lub w wypadku wielu dzieci, o których wiemy, były to dzieci zupełnie niewinne, które trafiły do obozu, ponieważ ich rodzice byli polskimi bohaterami, członkami grupy niepodległościowych, podziału niepodległościowego. Jeśli takie miejsce tworzy się z pełną premedytacją, bo to też podkreślę na to zakończenie tej audycji, że jest to miejsce, które nie jest tworzone nagle. Niemcy nie są zaskoczeni tym zjawiskiem. To nie jest coś takiego, że nagle zostaje aresztowanych 200 dzieci, nie wiem, partyzantów, czy kogoś, kogo Niemcy w tym momencie aresztują, czy mordują w obozie. Nagle w tym momencie żadna instytucja niemiecka nie wie, co z tymi dziećmi zrobić, kto ma w ogóle się tym zająć. Niemcy z pełną premedytacją krok po kroku realizowali pewne zalecenia, ustalenia, brali pod uwagę głosy z tutaj przedstawicieli instytucji z różnych terenów naszego okupowanego kraju. Jednym z osób, która chociażby była jednym z tutaj z osób, które doprowadziły do utworzenia obozu, był chociażby Alwin Brockman, czyli szef Wydziału Urzędowego Młodzieżowego w Katowicach, także to nie tylko temat łódzki, temat ogólnopolski, miejsce naszym zdaniem bardzo ważne, nazywane zresztą też często w publikacjach, w artykułach Małym Oświęcimiem. Albo Małym Auschwitz, też o tym się tak mówi czasami, ze względu na tą, no w porównywaniu do infrastruktury oświęcimskiej, niewielką strukturę, dlatego mały teren, ale też mali więźniowie, małe ofiary tego obozu. Liczymy bardzo na to, że w przyszłości to miejsce, ten teren, na którym mamy szczerą nadzieję w przyszłości, powstanie nowe Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu, nowa siedziba tego muzeum, że to będzie jeden z najważniejszych punktów takiego kształtowania się też postaw patriotyzmu, bo jako patriotyzm, tak jak nawet wczoraj byłem w szkole w Radomsku, w liceum, pani Agnieszka Skóra-Garbaciak, która mnie zaprosiła z tej szkoły, powiedziała do słuchaczy, że to też jest rodzaj pewnego kształtowania patriotyzmu, że oni byli na takich zajęciach, na takiej prelekcji, że tej prelekcji wysłuchali i że na pewno, mamy szczerą nadzieję, wewnątrz siebie też ten temat poczuli. Także, że też mam taką szczerą nadzieję, że muzeum tutaj będzie ważnym miejscem, gdzie Polacy wszyscy, dla których ważny jest ten temat, II wojna światowa, ofiary wśród najmłodszych, jeśli chodzi o II wojnę światową, że to będzie ważne miejsce, które będzie przez lata działało, powinno powstać wiele lat wcześniej, ale póki teraz mamy takie możliwości, robimy co możemy, rozwijamy tą instytucję, przypominamy tą tragiczną historię, ponieważ jest to historia po prostu nasza, naszej ojczyzny i musimy tę historię po prostu dobrze znać.
Gorące i serdeczne podziękowanie, jednocześnie pozdrowienia dla doktora Ireneusza Maja, dyrektora Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Pozdrowienia dla dzieci, bo usłyszeliśmy, że są dzieci, więc też dla żony, dla najbliższych. Michał Hankiewicz, historyk, kierownik działu edukacji Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Jak słyszymy, pan kierownik otwarty jest na współpracę ze szkołami, z nauczycielami, z wychowawcami. Dziękujemy za przybycie dzisiaj do studia. Bóg zapłać, panie Michale.
Bóg zapłać. Cześć Boże.